Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dziś temat referendum, przyczyny i pytania. W naszym studiu goście, pani poseł Iwona Kurowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim Państwu. Dobry
wieczór. Dziękujemy, szczęść Boże. Andrzej Jaworski, prezes Izby Gospodarczo-Handlowej, poseł 6, 7, 8 kadencji. Witamy.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I Piotr Rycerski, szef gabinetu politycznego, ministra aktywów państwowych. Witamy.
Szczęść Boże, ojcze redaktorze, szczęść Boże Państwu.
Mamy referendum już zatwierdzone, mamy też wybory 15 października. Polacy też odpowiedzą na 4 pytania. Pierwsze, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Drugie, czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 roku życia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Trzecie, czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? I czwarte, czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu, Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską? Pani poseł, jak pani odpowie? Co pani na ten temat?
Absolutnie potrzebne referendum. Politycy opozycji nieustannie dają dowody na to, że nie możemy im ufać, że nie możemy mieć pewności, że te kwestie nie wrócą. Co chwila któremuś z nich zdarzy się zapomnieć i wyartykułować taką myśl, jak na przykład, no trzeba myśleć o wieku emerytalnym, bo wiadomo, że społeczeństwo się starzeje. Co chwilę dowiadujemy się o jakiejś kolejnej skandalicznej sprzedaży z niedalekiej przeszłości spółki Skarbu Państwa. Nie możemy być także pewni tego, co będzie się działo na naszej polskiej granicy, bo o murze również niektórzy się zająkują, że być może trzeba go będzie zburzyć, bo on szkodzi ludziom, krzywdzi ludzi. To są autentyczne wypowiedzi. No i oczywiście chcielibyśmy jako Polacy czuć się bezpiecznie w swoim kraju i wiedzieć, że do naszej ojczyzny nie będą przymusowo lokowani ludzie, którzy nie powinni tutaj być, bo przypominam, że mówimy tutaj o nielegalnych imigrantach, o ludziach, którzy przybywają gdzieś do Unii Europejskiej, do krajów unijnych i na siłę Unia Europejska chce ich nam tutaj lokować, nie pytając ich o zdanie, nie pytając nas o zdanie i nie patrząc również na to, że mamy w swoim kraju pewnie teraz grubo ponad milion prawdziwych uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Więc te pytania są jak najbardziej zasadne i całe to zamieszanie, które w sferze publicznej, w sferze debaty publicznej dzieje się wokół tych pytań, wokół w ogóle referendum, ten krzyk, który podniosła polska opozycja, polscy politycy ze strony opozycyjnej, no udowadnia, że absolutnie te pytania zadać trzeba.
No to pytanie, czy to spór polityczny między partią rządzącą, czy Zjednoczoną Prawicą, a szeroko pojętą opozycją, czy to chodzi o większą, ważniejszą sprawę?
Myślę, że chodzi o sprawę kardynalną i kluczową. Chodzi o bezpieczeństwo Polski po prostu, o bezpieczeństwo na różnych obszarach, bo spółki Skarbu Państwa to są spółki kluczowe dla bezpieczeństwa naszego kraju. Wiek emerytalny, przypomnijmy, że osoby starsze, które w tym momencie już osiągnęły wiek emerytalny albo są blisko tego wieku emerytalnego, to są ludzie, którym przyszło żyć w bardzo trudnych czasach. To są ludzie, którzy w czasach trudnych, bardzo powojennych, w czasach Polski Ludowej, bardzo ciężko pracowali, nie byli uczciwie wynagradzani, powiedzmy to sobie szczerze. I zmuszanie ich teraz do pracy ponad ich siły w wieku 67 lat, zarówno kobiety jak mężczyzn, jest po prostu zwykłą nieuczciwością. I moglibyśmy tak wszystkie pytania po kolei analizować. Oczywiście te pytania dotyczące muru, pytanie dotyczące przymusowej relokacji, to są kwestie wprost związane z bezpieczeństwem Polski i absolutnie chodzi o sprawę nie tylko kwestię polityczną, nie tylko przepychankę polityczną, ale przede wszystkim o kwestię kardynalną, czyli po prostu bezpieczeństwo i suwerenność naszego kraju.
Dziękuję. Panie Panie dyrektorze, jak pan podchodzi, myślę też i chociażby o Ministerstwie Aktywów Państwowych, wy znacie rangę własności, tego jak bezpieczeństwo też zależy od tego, ile własności, tyle wolności. My często to podkreślamy na antenie Radia Maria, zresztą o tym ojciec dyrektor mówi. I pytanie, czy rozumieją to politycy z każdej strony, no i czy też rozumie to naród. Może to szczególnie, ale właśnie jak inne pytania, czy to trafia, bo pewnie będzie jeszcze jakaś kampania informacyjna, jeszcze na większą skalę, by dotrzeć z tymi informacjami o co tak naprawdę chodzi też i rządzącym.
Ojcze redaktorze, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że dla mnie odpowiedź na te cztery pytania referendalne jest oczywista i dla mnie brzmi ona cztery razy nie. Ale wracając do ojca redaktora pytania, to warto też powiedzieć, że zadał ojciec redaktor pytanie o to, czy Polacy to rozumieją, czy naród to rozumie. Warto powiedzieć, jak wykuwał się pomysł referendum, jak wykuwały się te pytania, które chcemy zadać Polakom, które zadamy 15 października. Mianowicie następowało to w taki sposób, że politycy Prawa i Sprawiedliwości od wielu miesięcy jeździli po całej Polsce, spotykali się w regionach, w których funkcjonują politycznie, w których pracują politycznie i Polacy sygnalizowali, że teraz najbardziej ważkimi tematami są właśnie te kwestie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa gospodarczego, bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa kulturowego, bezpieczeństwa naszej wiary, naszych poglądów, naszej tożsamości narodowej. I w ten sposób ja sam, jako osoba, która aktywnie działa politycznie na Podkarpaciu, na różnego rodzaju piknikach, dożynkach, spotykam się właśnie z tym, że Polacy, mieszkańcy Podkarpacia, Krosna, Jasła, sygnalizują właśnie tego typu problemy, tego typu obawy, że boją się o przyszłość Polski, po prostu. I w związku z tym postanowiliśmy, że sformułujemy referendum, w którym Polacy będą mogli się wypowiedzieć w tych ważkich tematach, w tych kwestiach, które są no w tej chwili dla nas najważniejsze. Tak powstały te cztery pytania. I tutaj warto też zwrócić uwagę na znaczenie tego referendum i jego rangę. Mianowicie, gdy w tym referendum osiągniemy frekwencję na poziomie minimum 50%, to wynik tego referendum, to jak Polacy odpowiedzą na te cztery pytania, będzie wiążące dla wszystkich przyszłych rządów, bez względu na to, kto będzie dalej sprawował władzę w Polsce. Jakakolwiek formacja polityczna, to będzie zobowiązana tym, co 15 października przy urnach powiedzą Polacy. Dlatego zachęcamy, żeby Polacy poszli do urn, zagłosowali w tym referendum i określili się w tych kluczowych kierunkach. Tutaj ojciec redaktor zapytał mnie też ze względu na to, że pracuję w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie nadzorujemy spółki Skarbu Państwa, o to pierwsze pytanie. No, dla nas to pytanie jest szczególnie istotne i wynika ono z tego, że mieliśmy do czynienia z dziką prywatyzacją lat 90., później dziką wyprzedażą akcji spółek Skarbu Państwa w latach 2007-2015 za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. A dzisiaj, mimo tego, że ostatnie lata różnego rodzaju kryzysów, pandemii koronawirusa, później kryzysu wojny, która toczy się za naszą granicą, kryzysu uchodźczego z tego wynikającego, spółki Skarbu Państwa pokazały, jak ogromne mają znaczenie dla właśnie bezpieczeństwa naszego państwa. A nadal mimo wszystko przewijają się różnego rodzaju wypowiedzi przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, przedstawicieli opozycji, którzy mówią o tym, że spółki Skarbu Państwa należy prywatyzować, że tego typu firmy, bez względu na to, jaką gałęzią gospodarki się zajmują, bez względu na znaczenie strategiczne niektórych spółek dla naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszej gospodarki mają, powinny się znajdować w rękach prywatnych. Nawet przecież mówił o tym zarówno Leszek Balcerowicz, mówił o tym pan Ryszard Petru, mówił o tym Bogusław Grabowski, naczelny ekonomista Platformy Obywatelskiej. I dlatego, że te lata rządu Platformy Obywatelskiej pokazały, że takie nastawienie było realizowane przez ten rząd. Teraz to nastawienie nadal jest powtarzane. 2007-2015 to są transakcje zbycia akcji spółek Skarbu Państwa za prawie 60 miliardów złotych. To są kwoty, które są no, nie porównywalne do tego, jakie zyski mogły przynosić przez lata te spółki. Na przykład dzisiaj prezes Janusz Szewczak, prezentując raport finansowy, wiceprezes Orlenu do spraw finansowych, prezentując raport finansowy Orlenu, wykazał, że w tym roku, według tego, co już się dokonało i według planów, Orlen przeznaczy na różnego rodzaju podatki i opłaty zasilające budżet państwa, wypłaci 70 milionów złotych. Także to też pokazuje krótkowzroczność polityków Platformy Obywatelskiej, którzy to dziurawe sito państwowego budżetu drenowane przez mafie VAT-owskie łatali właśnie wyprzedażą państwowego majątku.
Bardzo dziękuję. Panie prezesie, pana zdanie dla pana, które najważniejsze pytanie, jeżeli chodzi o pytania referendalne?
Szanowni państwo...
Czy zrobiłby pan jakąś gradację? Czy tak, jak zostały ustalone?
Drogi ojcze, szanowni słuchacze Radia Maryja, tak jak mówił pan poseł Piotr Rycerski, te pytania zostały właściwie ustalone przez Polaków w czasie spotkań, które odbywaliśmy w całej Polsce. Ja osobiście rozmawiałem z mieszkańcami chociażby na Kujawach Lubania, ale rozmawiałem w Elblągu, byłem tam razem z panem ministrem Śliwką, byłem w moim okręgu w Gdyni, rozmawiałem w Gdańsku i wszyscy, z którymi rozmawialiśmy, pytali przede wszystkim o to, czy to referendum jest rzeczywiście potrzebne, czy to referendum jest wiążące i dlaczego to referendum powinno się odbyć, ale mówili też, jakie pytania ich zdaniem powinny być zadane. Głównym tematem, o którym rozmawialiśmy i które było tematem numer jeden, to jest temat bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa w tym wymiarze fizycznym, ale także w tym wymiarze duchownym, czy bardziej także w wymiarze patriotyczno-religijnym. Dlatego, że Polacy doskonale zdają sobie sprawę, obserwując to, co się dzieje w Europie Zachodniej, jak wyglądają dzisiaj ulice, całe dzielnice we Francji, w Brukseli, w Szwecji, ale także w innych państwach, że to, do czego doprowadziła niemiecka kanclerz Merkel wraz z tymi osobami, które razem z nią przy tej polityce bardzo mocno ją wspierali i właściwie dali jej pełną możliwość działania, to było przyjęcie rzeszy osób, które przyjeżdżały do Europy bez żadnego sprawdzania, bez żadnej kontroli, które doprowadziło do tego, że nie tylko są całe dzielnice w poszczególnych miastach Europy Zachodniej, gdzie nawet policja boi się wjechać po zmroku, ale dochodzi tam do zmian światopoglądowych, dochodzi tam do sytuacji takiej, gdzie wartości patriotyczne, wartości religijne są wyszydzane, gdzie zaczęła dominować inna kultura, która z naszą definicją kultury ma niewiele wspólnego, gdzie właściwie dochodzi do różnego rodzaju profanacji, pobić, gwałtów, niszczenia majątku, zachowań, które bardzo mocno niepokoją właśnie tych ludzi, którzy coraz mocniej zaczynają protestować i żądać od swoich władz, aby coś z tym zrobić, aby to zakończyć. I mamy do czynienia z sytuacją taką, że Unia Europejska wymyśliła sobie relokację, czyli pozbycie się tych osób, które stanowią zagrożenie i pod pięknymi słowami, które mogą niektórym wydawać się, że są niegroźne, no bo relokacja to takie słowo, można powiedzieć, neutralne, skierować te niebezpieczne osoby w inne miejsca, zwłaszcza Europy Środkowej, Europy, która jest póki co i na szczęście od tego typu zachowań bezpieczna. A jeżeli te kraje by nie chciały tego robić, to wtedy będzie na nie bat w postaci kar, i to kar gigantycznych, które są określane też przez urzędników unijnych i które w każdej chwili mogą być zmienione. Więc mamy do czynienia z sytuacją, która wpływa na to, co jest dla nas niezwykle istotne. Jeżeli dzisiaj zapytamy kogokolwiek, czy na Podkarpaciu u pana posła Rycerskiego, czy w Elbląskim, czy w Gdyni, to czy u pani poseł na Mazowszu, to ja myślę, że nie znajdziemy specjalnie osób, które spotkane na ulicy powiedzą, że oni chcą tutaj, aby ci emigranci zostali przyjęci, żeby tutaj wśród nich zamieszkali. Ten ogrodzenie na granicy Polski i Białorusi to jest dodatkowy element też zabezpieczenia właśnie nas przed falą osób, które chciałyby tutaj wjechać, i może nie wszyscy by zostali, ale na pewno byłoby to dla nas duże zagrożenie i duże niebezpieczeństwo, bo widzimy też, jak te osoby się zachowują. To nie są osoby, tak jak pokazuje to często w media liberalne, matki z dziećmi, tylko to są młodzi bojówkarze, którzy rzucają kamieniami, rzucają drągami, którzy używają bardzo niebezpiecznych narzędzi, bardzo często w jakiś sposób też zachowują się wulgarnie w stosunku do naszej Straży Granicznej, do polskich żołnierzy, którym w tym momencie i w tym miejscu chcę serdecznie podziękować w imieniu nas wszystkich za to, że nas po prostu strzegą i pilnują. I tutaj wielka zasługa ministra Błaszczaka, że właśnie ta granica jest bezpieczna. To, tak jak powiedziałem, nie znajdziemy osób, które w czasie zwykłych rozmów, które byłyby przeciwko temu. Ale jak już posłuchamy polityków obecnej opozycji z Donaldem Tuskiem na czele, to sytuacja jest już zupełnie inna. Jest już rozmywanie tego tematu, już jest pokazywanie, że chodzi zupełnie o coś innego, że Unia Europejska wcale nic nam nie każe, że Unia Europejska jest takim dobrym wujkiem, z którym możemy się w każdej chwili dogadać. I dlatego trzeba powiedzieć, z jednej strony sprawdzam. To sprawdzanie to jest najprostsza rzecz. Wystarczy zobaczyć, jak głosowali obecni opozycjoniści w Parlamencie Europejskim w sprawie pakietu migracyjnego. Albo głosowali przeciw, albo się wstrzymali, albo wyjęli karty do głosowania. Przeciw na przykład tego, aby była poprawka, która wzywa komisję, aby zaprzestała przymusowej relokacji migrantów wobec Polski, która przyjęła miliony uchodźców z Ukrainy, zagłosowała chociażby Róża Maria Thun, zagłosował Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Robert Biedroń i tak dalej, i tak dalej.
Kiedy było to głosowanie?
To głosowanie było nie tak dawno temu, bo było to głosowanie 11 lipca 2023 roku. Poprawkę...
Czyli można byłoby powiedzieć, że to taka jeszcze weryfikacja, taki papierek lakmusowy przed pomysłem czy zatwierdzeniem referendum w Sejmie.
No tak, tak, dokładnie. Poprawkę zgłosiło EKR, czyli grupa europosłów, do których także należą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości z Polski. I ta poprawka naprawdę wydawałaby się, że jest bardzo konkretna, bo to jest dokładnie odzwierciedlenie tego, o czym tutaj w Polsce próbują mówić. No więc jeżeli poprawka, która wzywa komisję, aby zaprzestała przymusowej relokacji migrantów wbrew woli Polski, która przyjęła miliony uchodźców z Ukrainy, jest odrzucana, której nie popierają tacy posłowie, europosłowie jak Magdalena Adamowicz, jak Radosław Sikorski, jak Andrzej Halicki, jak Ewa Kopacz, Bartosz Arłukowicz, Janina Ochojska, no to rodzi się naturalne pytanie, w co gra obecna opozycja. Nie można z jednej strony mówić co innego w Polsce, a co innego mówić w Unii Europejskiej. Nie można Polakom mówić czego innego, a co innego realizować. I dlatego my jako także przedstawiciele samorządów gospodarczych, przedsiębiorców, postanowiliśmy bardzo mocno włączyć się w tą kampanię referendalną, ponieważ to jest zabezpieczenie naszych interesów, interesów wszystkich Polek i Polaków i nie ma lepszej możliwości, aby zabezpieczyć się na długie lata, niż właśnie wyrazić swoje stanowisko w czasie referendum. To, co się ostatnio dzieje, to nawoływanie przez opozycję do bojkotu referendum, po pierwsze jest antydemokratyczne i pokazuje, że opozycja zupełnie nie liczy się z głosem obywateli. Oni po prostu boją się tego referendum, bo wiedzą, jakie nastawienie mają do tych spraw Polacy, a PO i opozycja, gdyby wygrali, jestem przekonany, że właśnie planują zrobić zupełnie co innego niż to, o czym w tej chwili mówią, o czym pokazuje, co pokazuje właściwie to, jak głosują. I pamiętajmy o tym, że właśnie artykuł 4 Konstytucji, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy, mówi wyraźnie, naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio i my mamy możliwość wyrazić bezpośrednio to, co chcemy i jak chcemy, aby Polska wyglądała na najbliższe lata. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo w czasie tych rozmów czasami jesteśmy pytani, czy referendum może być robione w tym samym czasie, co wybory i czy to nie będzie zarzut, że jest to robione przez obecne nie Prawo i Sprawiedliwość, właśnie, że jest to jakieś coś niewłaściwego.
Tak, wejdę w zdanie. Wojciech Hermeliński, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, mówi tak, że referendum i wybory dwa w jednym, na pewno połączenie tych dwóch głosowań ma uzasadnienie ekonomiczne. Więc to jest, ale mówi dalej, ryzykiem, które widzę, jest nałożenie się dwóch kampanii. Tak zaraz mówi. I za tym idzie chociażby opozycja, mówiąc, co zrobi opozycja. PiS ma nie podwójną, ale nawet potrójną przewagę, bo opozycja najprawdopodobniej w ogóle nie będzie prowadzić kampanii w sprawie referendum, choć PSL i PO zastrzegają w rozmowie, że decyzja jeszcze nie zapadła. Paulina Henning-Kloska, wiceprzewodnicząca Polski 2050, mówi, ogłosiliśmy, że my nie pobierzemy kart referendalnych, bo to referendum to nic innego jak niedozwolona agitacja w lokalu wyborczym i wpływanie na wyniki wyborów, a w kampanii jako koło parlamentarne udział brać nie możemy. Więc jakby czują się stratni.
Tylko pamiętajmy, że ustawa, która pozwala na to, aby referendum odbyło się w tym samym czasie, co wybory do parlamentu, to jest ustawa z 2003 roku i przyjęta wtedy, kiedy w Polsce rządziła koalicja SLD-PSL. Więc mówienie dzisiaj, że jest robione coś przez Prawo i Sprawiedliwość tylko dlatego, że ma władzę, jest po prostu absurdem. Jest to realizacja przepisów prawa, które funkcjonuje, które obowiązuje i przyjęta przez dzisiejszą opozycję.
Dziękuję. Pani poseł?
Ojcze dyrektorze, jeszcze pozwolę sobie nawiązać do tego, co powiedział pan prezes. To nie tylko jest absurd mówienie o tym, że Prawo i Sprawiedliwość w jakikolwiek sposób nagina przepisy prawa, ale jest to po prostu zwyczajne kłamstwo. Bo faktem jest, że akurat ten zapis wprowadził zupełnie inny rząd, złożony z innych polityków. I ten przepis obowiązuje i z tego przepisu po prostu zwyczajnie można skorzystać.
No bo jak jedni robią referendum, to jest dobrze, a inni to już jest źle.
No właśnie. Dla mnie absurdalne, antydemokratyczne i przede wszystkim skandaliczne jest nawoływanie zarówno przez polityków opozycji, jak i przez, przepraszam za określenie, pseudodziennikarzy, którzy tę opozycję starają się wspierać jak mogą, jest nawoływanie do tego, aby to referendum bojkotować, czy nawet wręcz niszczyć karty, bo przecież wspomniany, zdaje się, pan Hermeliński instruował ludzi, jak tę kartę skutecznie zniszczyć. Tego robić po prostu nie wolno. To jest zakazane. Zakazane jest wynoszenie kart z lokalu wyborczego. Zakazane jest również ich niszczenie. I na to są również paragrafy, które mówią o tym, że to po prostu podlega karze. I dla mnie to, że osoby publiczne, bo taką osobą jest również pan Hermeliński, jak również politycy opozycji czy dziennikarze, to są wszystko osoby publiczne i zaufania publicznego. To, że oni publicznie instruują, jak skutecznie tej karty nie wziąć, chociażby po to, żeby obniżyć frekwencję i żeby to referendum, nawet jeśli się odbędzie i nawet jeśli odpowiedź, co wydaje się oczywiste, będzie 4 razy nie, to referendum w tym momencie jest zagrożone tym, że nie osiągnie wymaganego pułapu 50% plus jeden głos. I to jest przede wszystkim skandaliczne, że referendum, które wydaje się dla każdej partii demokratycznej, dla każdego polityka, który na ustach ma frazesy o demokracji, jest podstawowym narzędziem do tego, aby wysłuchać ludzi, wysłuchać suwerena, wysłuchać, jaką mają opinię. To jest po prostu niedopuszczalne, że takie wypowiedzi w ogóle w przestrzeni medialnej się pojawiają.
Bo czy możemy powiedzieć, że referendum to też racja stanu?
Ależ oczywiście, że tak. Polską racją stanu w tym momencie jest dbałość o to, aby Polska była krajem bezpiecznym, była krajem suwerennym, który może o sobie stanowić. No mamy fatalne przykłady z naszej historii, kiedy Polacy przeciwko Polakom występowali w zagranicznych rządach i prosili o to, żeby pomóc zwalczyć opozycję wewnętrzną. Bardzo źle to się kończyło. Oczywiście mam na myśli tutaj rozbiory Polski w dawnych czasach i te przykłady powinny nas uczyć, że za każdym razem, kiedy dopuszczamy się do takiego lekceważenia polskiej racji stanu, dochodzi do rzeczy bardzo złych i z których potem nie możemy się przez długie lata wygrzebać. I w tym momencie jest takie ponowne zagrożenie, bo oczywiście nie ma mowy o tym, żeby nastąpiła powtórka taka jeden do jednego z historii i żeby nastąpiły rozbiory. Natomiast to, co Unia Europejska z Niemcami mają w planach na to, jak nasz kraj powinien się rozwijać, czy raczej jak się powinien nie rozwijać, no to po prostu sugeruje i każe myśleć, że jest to potężny zamach na naszą suwerenność, na nasze bezpieczeństwo, na naszą niezależność, na naszą samowystarczalność. I każdy myślący Polak, i myślę, że to, co powiedział wcześniej któryś z panów, już nie pamiętam który, że opozycja oczywiście krzyczy, politycy krzyczą, dziennikarze krzyczą, natomiast ludzie, normalni ludzie, i to niekoniecznie zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, ludzie tacy nawet niekoniecznie zaangażowani w politykę, oni po prostu na te pytania chcieliby odpowiedzieć. Myślę, że tylko niewielka grupa takich naprawdę osób, które zasłuchane są w opozycyjne media i opozycyjnych polityków, być może dadzą się zwieść temu, aby na te pytania nie odpowiadać, ale przeciętny, nie jest to pejoratywne określenie, przeciętny obywatel naszego kraju, przeciętny Polak, no po prostu chciałby mieć wpływ na to, czy będą mu przymusowo lokować nielegalnych imigrantów w okolicy, czy nie. I z tego punktu widzenia jest to po prostu polska racja stanu, abyśmy mieli okazję się wypowiedzieć i aby to było wiążące dla tego rządu, dla każdego innego rządu. I ja zupełnie nie rozumiem, myślę, że nikt nie rozumie, dlaczego jest taki krzyk, takie, to znaczy oczywiście my domyślamy się, o co chodzi, natomiast logicznie tego wytłumaczyć się nie da. Dlaczego podniósł się na opozycji taki krzyk i taki wrzask, żeby tego referendum absolutnie nie organizować, nie dać możliwości Polakom, aby się na te pytania mieli okazję wypowiedzieć, odpowiedzieć.
No my byśmy też jako pewnie Polacy chcieli powiedzieć, w jakim kierunku, prawda? Bo politycy nieraz, no my wybieramy, oni jednak troszkę inaczej mówią, ale chcielibyśmy powiedzieć, że ta polityka, wyobrażamy sobie, tak powinna wyglądać. Kolejna sprawa, nieraz mówimy, no co ten mój jeden głos da? No ale jeżeli tych głosów dobierzemy, chociażby w takim referendum, widzimy, że to ma znaczenie i jesteśmy suwerenem, tak jak pani poseł powiedziała. I też nie chodzi o to, żeby na przykład powiedzieć, że jedni drugim chcą dołożyć, jedni są przeciwko drugim, że to jest tylko takie napięcie polityczne, bo chodzi o wyższe sprawy, o wyższy interes państwa, no bo tak jak mówiliśmy o tym, że sprzedawane były chociażby ta telekomunikacja. Dlaczego dalej inne kraje, te można powiedzieć koła zamachowe Unii Europejskiej, patrz Francja, patrz Niemcy, dalej to jest własność państwa? I w innych, nawet mówiło się wiele o tym Lex TVN, ale gdybyśmy popatrzyli na struktury, czego się domagali ci, którzy podjęli te sprawy, na struktury własnościowe telewizji niemieckich czy francuskich, to zobaczylibyśmy, no, że nie jest to takie aż proste. A u nas to my się na wszystko mamy zgodzić, jeszcze Unia, Niemcy, Francuzi popierają na przykład opozycję. Widzimy, co się działo chociażby we Francji, jak te utarczki, czy nawet te zamieszki, ale żeby tak ujadać na swoich w Europarlamencie, donosić do Komisji Europejskiej, czegoś takiego nie ma. A tam też jest jakiś podział. Więc myślę, że to wysłuchanie narodu, czy pozwolenie temu narodowi też się wypowiedzieć, bo to przecież nie dzieje się co rok, co dwa lata, ale od czasu do czasu, żeby to było takie pokazanie wszystkim, od prawej do lewej, jakie jest myślenie narodu i co więcej, żebym ja też jako Polak, jak coś do mnie ktoś mówi, pokazuje, ja sprawdzam i poddaję to jakiejś ocenie i głosuję.
Myślę, że tutaj ojciec redaktor dotknął bardzo ważnej jeszcze jednej kwestii. W większości krajów, jeśli nie we wszystkich poza Polską, rzeczywiście jest w pewnych takich kardynalnych, kluczowych kwestiach zgoda narodowa ponad podziałami politycznymi. Tu wcześniej w programie telewizyjnym pan prezes zwrócił uwagę na to, że w Finlandii była jedność, również na Litwie, kiedy również decydowano o wzniesieniu tego muru. Wszyscy politycy od prawa do lewa byli zgodni, że to jest właśnie litewska racja stanu, aby takie zabezpieczenia powstały. I to jest niedopuszczalne, niezrozumiałe i absolutnie karygodne, że polska opozycja szuka pomocy dla swoich prywatnych, partykularnych interesów poza granicami naszego kraju w Parlamencie Europejskim, który, jak wiadomo, nie ma interesu, aby Polskę wzmacniać.
No, bo jak nawet powiem o granicy tej na wschodzie, to widzimy, że jesteśmy rozgrywani i po prawej, i po lewej stronie, prawda? Z jednej, z drugiej strony granicy.
Ale przypomnijmy też, pani poseł, że dzisiejsza opozycja, czyli Platforma Obywatelska, głosowała, o ile dobrze pamiętam, przeciwko budowie tego muru na granicy z Białorusią.
Dokładnie tak. A dzisiaj mówią, że nie ma ryzyka rozbioru tego muru, kiedy jedna właśnie, nie chcę wymieniać nazwiska, żeby nie nadawać jej dodatkowego znaczenia, wszyscy pewnie wiemy, o kogo chodzi, mówi głośno, że ten mur w przyszłości trzeba będzie rozebrać, więc jest tu
Donald
naprawdę...
Donald Tusk mówił, że on w ogóle nie powstanie przez
tak
rok, dwa, trzy, lekceważył ten temat.
I że to jest w ogóle wyrzucenie pieniędzy, tak? Iluś tam miliardów w
zakopanie.
To jest
właśnie to, co charakteryzuje
ziemi.
Platformę Obywatelską, że oni mówią, że się nie da wybudować muru, my go wybudowaliśmy i to w błyskawicznym tempie. Oni mówią, że nie ma pieniędzy na 500+, my te pieniądze znajdujemy, bo wystarczyło po prostu sprawnie zarządzać państwem i łapać złodziei. Oni mówili, że tego się nie da, wprowadziliśmy 500+ i takie przykłady można mnożyć.
Oczywiście, to równie dobrze można powiedzieć, teraz niedawno była podjęta decyzja o tym, że 14 emerytury będą wyższe. No i oczywiście od razu jest krzyk, jak zwykle hasło rozdawnictwo. No nie sztuka jest zabrać wszystkim ludziom pieniądze z OFE na przykład, sztuka właśnie jest znaleźć te pieniądze i dać ludziom, tym potrzebującym. No właśnie to jest ta różnica pomiędzy rządem Prawa i Sprawiedliwości, a rządem Platformy Obywatelskiej.
Panie dyrektorze, pana spojrzenie, czy to właśnie taka gra polityczna, czy jednak Polakom warto dać możliwość, żeby zdecydowali i powiedzieli i z jednej, i z drugiej strony, bo mówię, nieraz to tak może być, to jest jeszcze podgrzewane, prawda, że tylko politycy walczą jedni przeciwko drugim, no i najchętniej zmietliby ich, wiadomo, to jest jakaś tam racja stanu, racja tego, kto rządzi, no tylko pytanie, jak rządzi, jak się do tego, jak do tego podchodzi i co więcej, co, jak to nas dotyczy. To jest, myślę, dla nas ogromnie ważne, nas, myślę, Polaków.
Ojcze redaktorze, pozwoli ojciec, że jeszcze tylko na początku ustosunkuję się do tego, co powiedziała pani poseł Kurowska, Iwona Kurowska i pan prezes Andrzej Jaworski. Poruszyli jedną bardzo ważną kwestię dotyczącą Unii Europejskiej. My jesteśmy członkami Unii Europejskiej. Nie mamy zamiaru, jak to zarzucana opozycja, wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej, ale my przede wszystkim powinniśmy patrzeć na to, że jesteśmy państwem niezależnym i suwerennym i nie możemy dać sobie narzucać nam różnego rodzaju rodzaju kwestii takich właśnie jak przymusowa relokacja migrantów, ponieważ to będzie jeden z pierwszych kroków, gdzie będziemy dalej podporządkowywani pomysłom Niemców, Francuzów i tym podobne bez względu na nasz interes państwowy. Będą później kolejne kroki, będą próbowali nas zmusić do przyjęcia waluty euro, gdzie no my uważamy, że to jeszcze nie jest dobry moment dla naszej gospodarki na naszym etapie, żeby w tej chwili wprowadzać euro. Zresztą te państwa, które w ostatnim czasie wprowadzały wspólną walutę, no jednak pokazują, że nie zawsze to jest dobry pomysł i obywatele często po prostu no, dostają za to po kieszeni.
Ja tu się tylko wejdę na chwilę, tu całkowicie zgadzam się z Piotrem Rycerskim, bo wystarczy, jesteśmy jeszcze w okresie wakacyjnym, usłyszeć, co Polacy mówią po przyjeździe chociażby z Chorwacji, gdzie tak dużo Polaków jeździ, i jak bardzo te ceny wzrosły i jak Polacy zaczęli ograniczać właśnie swoje wyjazdy, czy je wręcz skracać, więc dlatego prawdziwa informacja to jest informacja, której bardzo często nie ma w przekazach ze strony obecnej opozycji czy mediów im przychylnych, a dokładnie to samo dotyczy tych innych wątków, o których tutaj rozmawiamy, o których przerwałem Piotrowi w tej wypowiedzi.
Tu prezes Jaworski przytoczył przykład Chorwacji, ale dużo bliżej Słowacja. U mnie na Podkarpaciu bardzo wyraźnie widać to, że od momentu wprowadzenia euro na Słowacji do nas na Podkarpacie przyjeżdżają Słowacy robić zakupy. Bo im się po prostu u nich nie opłaca, warto przejechać te kilkadziesiąt, nawet ponad 100 kilometrów, żeby w Polsce zrobić zakupy. Ale wracając do pytania ojca redaktora. Przede wszystkim chciałbym się odnieść do tej kwestii, ponownie tego pierwszego pytania. Pytania dotyczącego wyprzedaży majątku państwowego. Wynika to przede wszystkim z tego, że to jest działka, którą się zajmuję zawodowo, pracując w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Dlaczego to referendum jest tak ważne? Na przykładzie moim, znowu podkarpackim, mieszkańcy Jasła, powiatu krośnieńskiego, Jedlicze. Jak rządziła Platforma Obywatelska, jak rządziła opozycja, to w Jaśle likwidowano zakłady pracy. Pektowin, bardzo prężnie działający zakład, który spółka Skarbu Państwa, która przynosiła zyski. Gamrat, spółka, która została praktycznie zrujnowana. Spółka, która jest zakładem produkcji specjalnej. W tej chwili tylko część z tego w dawnej świetności zakładu jest w rękach państwowych, jest w PGZ-cie. Została doprowadzona do ruiny. My teraz walczymy o to, żeby ten zakład wyprowadzić na prostą, żeby zwiększyć jego potencjał produkcyjny, żeby go doinwestować. Rafineria w Jedliczu doprowadzona praktycznie na skraju upadku. I gdyby rządziła dalej Platforma Obywatelska, gdyby Polacy rządowi Prawa i Sprawiedliwości nie powierzyli zadania sprawowania władzy, to prawdopodobnie w Jedliczu nie byłoby z tego już nic, albo znajdowałoby się to w rękach prywatnych. Ale z drugiej strony jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, który ten trend odwraca, odzyskuje te spółki o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, tak jak PKP Energetyka, odkupiony w ostatnim czasie przez Polską Grupę Energetyczną, Bank Pekao S.A. I przykłady inwestowania i rozwijania spółek Skarbu Państwa, na przykład o wspomnianym Jedliczu. Teraz realizowana jest tam inwestycja o wartości 1 100 000 000 zł. Inwestycja nowej linii produkcyjnej, bardzo nowoczesnej linii produkcyjnej bioetanolu. To są dodatkowe miejsca pracy. To jest też umacnianie gospodarcze naszego regionu Podkarpacia. Dlatego, szanowni państwo, warto spojrzeć na to, jak tak naprawdę patriotyczną i suwerennościową politykę zarządzania mieniem państwowym prowadzi rząd Prawa i Sprawiedliwości. Orlen jest tutaj świetnym przykładem, bo szanowni państwo, dzięki tej konsolidacji, która nastąpiła dzięki temu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości ma właśnie takie podejście, dzięki wytężonej pracy pana premiera Jacka Sasina, naszego całego zespołu ekspertów w Ministerstwie Aktywów Państwowych, dzięki temu procesowi Orlen stał się według najnowszych rankingów jedną z 5 spółek najszybciej rozwijających się. Orlen wybił się na pozycję czempiona w naszej części Europy, w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to spółka, która w tej chwili funkcjonuje już nie tylko na rynku polskim, ale również na rynku litewskim, czeskim, słowackim, niemieckim. Niedługo wejdzie na rynek austriacki.
To tak, bowiem tak wejdę w zdanie, to miło tak słyszeć, bo do tej pory wszystkie kraje, szczególnie te mocne kraje Unii Europejskiej, Niemcy, prawda, Francuzi rozwijali się w Polsce. A pytanie, kiedy my zaczniemy rozwijać się u siebie, stawać się coraz silniejszym konkurentem, bo to jest cały czas utrudnione przez tą prywatyzację, o której Państwo wspominaliście też po 18.15. No i chociażby Orlen jest takim przykładem tego, że można już być w innych krajach, tam mogą być stacje benzynowe, możemy coś znaczyć na rynku europejskim.
Tak, i ma to przede wszystkim ten aspekt gospodarczy, ekonomiczny, ale oprócz tego też możemy być dumni, że my Polacy mamy taką spółkę Skarbu Państwa, państwową firmę, która z dużymi sukcesami działa na rynkach europejskich. I tutaj jeszcze wracając do Orlenu, warto przytoczyć kwestię tego, że Orlen, jeżeli chodzi o tą sprzedaż detaliczną, to jest tylko 1% przychodów grupy Orlen. A tak naprawdę ta grupa działa na wielu obszarach też sprzedaży hurtowej, sprzedaży specjalistycznej i to nie tylko w Europie, a część produktów trafia Orlenu trafia na cały świat. Także tutaj rzeczywiście możemy być dumni i my tę politykę będziemy kontynuowali nie tylko na tym rynku paliwowym, nie tylko na rynku energetycznym, ale również Polska Grupa Zbrojeniowa jest świetnym przykładem tego, że rozwijamy tą naszą rodzimą produkcję, która ma trafiać na różnego rodzaju rynki zagraniczne. Przecież ta gama produktowa Polskiej Grupy Zbrojeniowej i wszystkich spółek, które działają w ramach tej grupy, teraz w warunkach bojowych, w warunkach walki na Ukrainie sprawdzają się, są testowane tak naprawdę w warunkach bojowych i Ukraińcy są bardzo zadowoleni z tego sprzętu. Także to jest kolejny sektor, z którego możemy być dumni, ale też sektor, który bardzo mocno rozwijamy, inwestujemy. Na przykład tutaj ja jestem bardzo mocno zaangażowany w rozwój Podkarpacia, dlatego te przykłady podkarpackie. Huta Stalowa Wola i Autosan w Sanoku. 1,8 mld złotych dokapitalizowania dla tych dwóch firm, żeby mogły zwiększać swoje możliwości produkcyjne, żeby mogły zwiększać swoją gamę produktową, żeby mogły się rozwijać. To są kolejne miejsca pracy. To jest, tak jak już wcześniej mówiłem, umacnianie gospodarcze naszego regionu.
Może tak, jeszcze wejdę w słowo. Bardzo proszę. I tutaj w uzupełnieniu do tego, co pan Piotr powiedział, te przychody Orlenu, 46%, czyli blisko połowy przychodu Orlenu, pochodzi z działalności zagranicznej. To również w nawiązaniu do tego, co tutaj ojciec redaktor powiedział. I w drugim kwartale tego roku przychody Orlenu wniosły około 75 miliardów złotych. To są ogromne pieniądze. Pamiętajmy również o tym, że tak duże zyski Orlenu po 16 roku czy po 15 roku wynikają również z tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wziął się po prostu za mafie paliwowe, dzięki którym, czy przez które bardziej, te zyski spółki po prostu wyciekały i z całą pewnością nie mogły to być pieniądze kierowane na pożyteczne cele. Pamiętajmy też o tym, że właśnie dzięki likwidacji mafii paliwowych również w spółkach Skarbu Państwa nagle w Polsce okazało się, że są pieniądze na inwestycje lokalne. Tu pan Piotr mówi o inwestycjach rozmaitych na Podkarpaciu. Ja mam przykład na terenie swojego terenu w okręgu siedlecko-ostrołęckim. Tam jest bardzo dużo takich małych, niewielkich samorządów, nawet po najmniejszy samorząd u mnie na mojej ziemi mazowieckiej ma 5000 osób i 5000 mieszkańców. I w tych małych samorządach dzięki tym pieniądzom wygenerowanym, tym zyskom wygenerowanym przez spółki Skarbu Państwa, nad którymi zarządza państwo, polski rząd, no po prostu są pieniądze na inwestycje. Nigdy w życiu nie było takich środków, jak przez te ostatnie kilka lat. Może nie przez całe 8, bo to chyba najbardziej to się jakby skumulowało i jest to widoczne dzięki programom Polski Ład, pierwszy, potem drugi. I dzięki tym środkom, właśnie zarobionym przez polskie firmy, polskie spółki, samorządy są w stanie wreszcie budować naprawdę imponujące kilometraże dróg, są w stanie budować potrzebne inwestycje i to wszystko służy ludziom, służy mieszkańcom. Także pamiętajmy o tym, że te zyski to nie tylko programy socjalne, to nie tylko czternastki, nie tylko 500 czy teraz 800+, ale również inwestowanie w te najmniejsze nasze malutkie, małe ojczyzny, bo tam ludzie żyją, tam ludzie chcą mieć wygodnie, tam ludzie chcą mieć komfort, a dlaczegoż to, co wcześniej było obserwowane, była Polska A, Polska B. Kiedy jechało się przez Polskę Wschodnią, to jechało się po wertepach, po kocich łbach. Kiedy wjeżdżało się w Polskę Zachodnią, od razu rozpoczynały się autostrady. Rząd Prawa i Sprawiedliwości to zmienił i zaczął inwestować równomiernie, tak żeby cała Polska rozwijała się równomiernie. Było to możliwe właśnie dzięki temu, że zahamowana została sprzedaż i drenaż spółek Skarbu Państwa.
Tutaj, jeżeli mogę, ojcze redaktorze, jeszcze wtrącić. Pani poseł Kurowska mówiła też o tych ciekawych liczbach, które świadczą o tym, że państwu też po prostu opłaca się mieć spółki Skarbu Państwa, bo jest to zyskowne. Ale jest ten jeszcze jeden bardzo ważny, a może wręcz kluczowy aspekt, czyli aspekt bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, co by było, gdybyśmy w momencie kryzysu energetycznego wywołanego szantażem Putina, z którym mieliśmy do czynienia, z którym mamy do czynienia od ponad roku, co by było, gdyby spółki energetyczne nie były w rękach państwowych? Szanowni Państwo, w 2015 roku polityka Platformy Obywatelskiej, rządu PO i PSL-u doprowadziła do tego, że w 70% importowany do nas gaz pochodził z kierunku rosyjskiego. W przypadku ropy naftowej było to 100%. W tej chwili dzięki temu, że tak sprawnie zarządzaliśmy spółkami Skarbu Państwa, że tak rozsądnie prowadziliśmy naszą politykę energetyczną, to w momencie wybuchu wojny na Ukrainie byliśmy w stanie całkowicie się uniezależnić od źródeł surowców energetycznych pochodzących z Rosji w 100% i teraz tych surowców energetycznych w ogóle nie importujemy z tego kierunku. Szanowni Państwo, co by było, gdyby w momencie, gdy brakowało na polskim rynku węgla, nie było spółek Skarbu Państwa takich jak PGE, Węglokoks, które odegrały tą ogromną rolę w pozyskiwaniu tego surowca z innych kierunków. Także to jest bardzo ważne, że te spółki Skarbu Państwa, poza tymi czynnikami ekonomicznymi, bo przecież to są podmioty, które mają być nastawione na zysk, bo tak to wynika z kodeksu spółek handlowych, to też po prostu dla Polski, dla Polaków są gwarantem bezpieczeństwa.
Ja może dodam jeszcze do tego, co mówi Piotr Rycerski, że na jednym ze spotkań, ostatnich moich spotkań w Gdyni, jedna z pań powiedziała: drodzy Państwo, jak będziecie opowiadać o tych ważnych rzeczach, które się dzieją w Polsce, to zawsze dajcie cytaty, bo jest tak, że my do końca wszystkiego nie wiemy, więc myślę, że tutaj warto dodać do tego, co mówił właśnie pan dyrektor Piotr Rycerski o działaniach ministerstwa pod rządami pana premiera Jacka Sasina, że każdy, kto widzi, co dzisiaj dzieje się w spółkach Skarbu Państwa, to powinien iść jednoznacznie powiedzieć w czasie tego referendum, że głosuje 4 razy nie. Co by było dzisiaj, gdyby Orlen nie miał takiej siły, jak wyglądałaby polska gospodarka? A tam tylko kilka cytatów osób związanych właśnie z Donaldem Tuskiem, którzy na ten temat mają zupełnie inne zdanie. Borys Budka: chcemy zadeklarować, że skończymy z tymi monopolami państwowymi, przez które wy płacicie olbrzymie ceny za paliwa, za energię elektryczną i za gaz. Tutaj w województwie pomorskim widać doskonale, jak jest źle. No więc ja jako osoba z Pomorza mogę powiedzieć, że właśnie my na Pomorzu, tak jak i pozostali Polacy, widzą, jak jest dobrze. I to właśnie jak jest dobrze dzięki takiej, a nie innej polityce Ministerstwa Aktywów Państwowych. Andrzej Domański: Platforma Obywatelska wierzy, że we własność prywatną, a nie w rozrastające się państwo. Podmioty prywatne są bardziej efektywne i konkurencyjne. Ciekawe dla kogo? No to myślę, że tutaj każdy Polak sobie może odpowiedzieć, jak wygląda dzisiaj rynek i jak wyglądają te firmy, które są zarządzane, ile dobra mamy ze spółek Skarbu Państwa. Bogusław Grabowski: powinniśmy przestać opowiadać, co zrobił Obajtek i co powinien zrobić, tylko natychmiast rozbić ten koncern. No myślę, że słowa konkretne, z którymi mam nadzieję, że większość Polaków się nie zgodzi. No ale jeszcze tak na deser Ryszard Petru: najprostszym, najbardziej potrzebnym gospodarce źródłem dodatkowych przychodów byłaby prywatyzacja, cytuję, pseudostrategicznych firm Orlenu, PKO BP, PKO SA czy firm energetycznych. Przychody z prywatyzacji obniżyłyby poziom długu, nie mogły być jednak przeznaczone na wydatki bieżące. Z tego źródła można by pozyskać ponad 100 miliardów złotych.
I to jest właśnie to, o czym wcześniej mówiliśmy, że to jest właśnie sposób działania rządu Platformy Obywatelskiej, bo przecież ten, jak to wcześniej już użyliśmy tego sformułowania, ten durszlak drenowany przez mafie VAT-owskie był właśnie łatany związany wyprzedażą spółek Skarbu Państwa.
A prawda, szanowni panowie, panie dyrektorze, panie prezesie i szanowni słuchacze Radia Maryja, jest taka, że koncert inwestuje wypracowane zyski. W tym roku rekordowe 36 miliardów złotych, czyli niemal dwa razy tyle niż w zeszłym roku. I to na projekty trwale zwiększające bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski. Przez ostatnie 8 lat nakłady inwestycyjne Orlenu, tej spółki, o której tutaj pan prezes Jaworski przeczytał kilka wypowiedzi polityków opozycji, że należy ją natychmiast sprzedać, rozmontować. Przez 8 lat nakłady inwestycyjne tej spółki wyniosą ponad 93 miliardy złotych. Dla porównania, w czasie rządów PO-PSL 2008-2015 24 miliardy złotych.
A
to się komentuje samo.
Ryszard Petru mówił, że te wszystkie spółki, które wymieniłem, czyli Orlen, PKO BP, PKO SA, można byłoby pozyskać z tego ponad 100 miliardów złotych, prawda? Czyli tak naprawdę sprzedać to za grosze, sprzedać to nie wiadomo komu, ktoś by z tego miał niezłe korzyści i to jest właśnie taka polityka dzisiejszej opozycji.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat referendum, przyczyny i pytania. Nasi goście: Iwona Kurowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Andrzej Jaworski, prezes Izby Gospodarczo-Handlowej i Piotr Rycerski, szef gabinetu politycznego ministra aktywów państwowych. Zapraszam, zachęcam też do stawiania pytań w temacie. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi z końcówką 66 i dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200.
Spokoju od zgiełku miast. Kochasz przyrodę, łąki, las. Gdy droga do pracy nie odbiera ci sił, w naszej Polsce jest najlepiej żyć. To tutaj woli płynie czas.
Radio Maria, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Paweł z Krakowa.
Proszę bardzo.
Rozmawiamy dzisiaj o referendum, tak, o zbliżających się wyborach.
Tak.
Chciałem powiedzieć, no, że te cztery pytania, które Prawo i Sprawiedliwość kieruje do Polaków, uważam za obrażające ludzką inteligencję, inteligencję Polaków. Ja bym chciał zapytać, dlaczego na przykład nie pytacie się Polaków o takie rzeczy jak, czy jesteś za przerwaniem na przykład wielkiego resetu, unieważnienia wszystkich pakietów klimatycznych, czy wracając korzystanie z naturalnych i tanich źródeł energii. Na przykład takie pytanie. Czy na przykład jesteś za wyproszeniem z Polski wszystkich osób niepracujących, żyjących na koszt Polaków, w tym niepracujących mężczyzn w wieku poborowym, na przykład z Ukrainy? Czy jesteś za wszczęciem śledztwa w sprawie 250 tysięcy nadmiarowych zgonów spowodowanych wprowadzeniem nieuzasadnionego skutka lockdownu? Czy jesteś na przykład za ukaraniem osób odpowiedzialnych za promocję toksycznych preparatów Big Pharmy i malwersację środków finansowych z budżetu państwa? Bo przecież dobrze wiemy, że te pieniądze, które poszły na te pseudoszczepionki, okazały się jednym wielkim, które okazały się jednym wielkim bublem. To jest malwersacja pieniędzy Polaków.
Dziękuję. Pan prezes.
Czy może zaczniemy od tego, że żeby tu sprawa była jednoznaczna, to są opinie pana, który przed chwilą się wypowiadał na antenę Radia Maryja. Każdy może się dodzwonić i w otwartej antenie może powiedzieć, co chce. I ten pan bierze odpowiedzialność za słowa, co do których my na pewno nie będziemy w żaden sposób się odnosić, wymieniając konkretną firmę i zarzucając jej jakiekolwiek nieprawidłowości. Różne rzeczy można opowiadać, zwłaszcza jeżeli się dzwoni anonimowo, a później ktoś inny ponosi za to konsekwencje, więc tutaj nie chciałbym, żeby Radio Maryja czy Telewizja Trwam była potem utożsamiana z tego typu wypowiedziami, które nie są w żaden sposób udokumentowane i za które odpowiedzialności brać na pewno nie możemy. Jeżeli chodzi o referendum, to jest właśnie taka narracja osób, które albo nie chcą zrozumieć, o co w tym referendum chodzi, albo celowo wprowadzają opinię publiczną w błąd.
Znaczy ja też tak, jeżeli mogę się wtrącać, to nie wiem, czy te pytania, które są postawione do referendum, to mam, jakbym na nie zagłosował, to mam jakiś słaby iloraz, jeżeli chodzi o inteligencję, a te, które pan zadał, że to jest piorunujący, prawda, przypływ inteligencji, czy iloraz inteligencji.
Znaczy, oczywiście każdy może różne pytania wymyślać i w wymyślaniu różnego rodzaju pytań pod warunkiem, że nie ma w nich przekłamań albo rzeczy wątpliwych, nie ma nic złego. Natomiast zadajemy pytania takie, co do których wiemy, że jest bardzo poważne zagrożenie w przyszłości dotyczące naszego funkcjonowania jako narodu, funkcjonowania jako państwa.
Też powiem tak, że imigracja do Wielkiej Brytanii, zarówno nielegalna, jak i legalna, niezmiennie utrzymuje się w trójce, czwórce najważniejszych problemów kraju w oczach Brytyjczyków. Tak wynika z sondaży. I jest to kwestia, bez rozwiązania której rząd nie ma szans na wygranie następnych wyborów. W tym roku to jest prawie 20 tysięcy ludzi, którzy tylko kanałem Le Manche przypłynęli, a w zeszłym roku to było prawie 46 tysięcy osób.
To dodatkowo dodam, że komisarz do spraw migracji Johansson ogłosiła, że w zeszłym roku do Europy próbowało dostać się nielegalnie ponad 330 tysięcy osób, a ponad milion osób zgłosiło wniosek o możliwość legalnego wjazdu. Więc to są liczby gigantyczne. To są liczby, które pokazują, że Unia Europejska nie tylko nie radzi sobie z tym, co do tej pory się stało, ale nie ma także pomysłu, jeżeli chodzi o przyszłość. I dla nas, przynajmniej dla mnie tutaj, dla pani poseł Iwony Korowskiej, dla Piotra Rycerskiego, jest, jak i dla, jestem przekonany, dużej czy większej większości Polaków, jest bardzo ważne, aby Polska była bezpieczna. Jeżeli pan uważa, że to jest dziwne pytanie albo stawia osoby je zadające czy odpowiadające na nie w w sposób taki, że urąga to kogoś inteligencji, no to gratuluję panu dobrego samopoczucia. Dla mnie przyszłość, bezpieczeństwo mojej rodziny, moich sąsiadów, mieszkańców Gdańska, Gdyni i Pomorza i wszystkich Polaków jest niezwykle istotna. A zgodnie z konstytucją, żebyśmy się zabezpieczyli, aby nikt nigdy, póki nie zmieni tego decyzja Polaków w kolejnym ewentualnie referendum, nie próbował tego typu rzeczy robić, to właśnie odpowiedzenie nie na to pytanie jest niezwykle istotne. Tak samo jak pytanie drugie dotyczące tego muru na granicy z Białorusią. No przecież wiemy doskonale, że gdyby tego muru nie było, to sytuacja byłaby bardzo niebezpieczna nie tylko dla mieszkańców tamtejszych terenów, ale dla wszystkich Polaków. I tak samo pozostałe pytania tutaj widzę, że Iwona.
Pani Iwona.
Tak. Tak, no myślę, że trzeba to chyba powiedzieć, bo oczywiście można mnożyć teraz te pytania. Każdy może sobie wymyślić własne, dla niego bardzo istotne. Niekoniecznie oznaczać to będzie, że to są pytania strategiczne, tak jak tutaj pan prezes Jaworski powiedział, że to są pytania strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Natomiast te pytania, które akurat pan szanowny słuchacz z Krakowa wymienił, to ja już słyszałam. Te pytania słyszałam w czasie debaty nad referendum w sali sejmowej, w sali plenarnej i te pytania padały z ust polityków opozycji, bo tych pytań pojawiło się jeszcze dużo więcej, nie tylko te kilka, które tutaj słuchacz wyliczył, ale było ich dużo więcej. Ale tutaj podkreślić należy to, o czym powiedział pan prezes Jaworski, że to te pytania, które zostały wybrane, one zostały starannie przeanalizowane, wybrane z dużej grupy pytań i to są pytania, które decydują o podstawowych sprawach z punktu widzenia bezpieczeństwa i suwerenności państwa. I będziemy to powtarzać każdemu, kto będzie nam proponował, żeby i jakby sugerował, że odpowiedź na te pytania urąga jakiejkolwiek inteligencji, to co ojciec powiedział, tak? Czy odpowiedź na inne pytania urąga, czy nie urąga, o czym świadczy. Myślę, że takie stawianie sprawy to jest w ogóle deprecjonowanie tej inicjatywy, ale to chyba świadczy o tym, że ona jest po prostu skuteczna.
Dziękuję. Radio Maria. Proszę bardzo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, gości i ojca prowadzącego. I chcę powiedzieć, że przepraszam, nie powinnam się odwoływać na początek do tej wypowiedzi, ale tak myślałam, zanim ten pan się pojawił na linii, o tym, jak to jest z tą opozycją. Myślę sobie, jest Komitet Obrony Demokracji, potem konstytucja, ale w konstytucji przecież jest powiedziane, że prawa, ale i obowiązki, że nie tylko prawa. I właśnie oni powołują, znaczy oni, nie jestem z opozycji, opozycja posługuje się takim, że tylko ma prawa, poza tym z siebie robi elitę. Ja przepraszam, ale tu wyczułam pewną arogancję w tym tonie, no, o inteligencji. Ludzie na przykład z Podkarpacia, których znam kilkoro, są cudowni, są prostoduszni. Nie muszą sobie mówić, że są inteligentni, czy są elitą, ale kochają Polskę i pozdrawiam przy tej okazji, bardzo przepraszam, że prywatnie pana Piotra Rycerskiego proszę, a ponieważ mówię o jedlicach, tam mieszkają bardzo kochani ludzie, pracowici, mądrzy i prości, prostoduszni właśnie. Pani Maria Gancarz, pan Klarion, który znam zresztą poprzez Radio Maryja. Przepraszam, że ten element, właśnie tacy ludzie, dlatego ja wiem, mówi się, że głosują na PiS właśnie tacy, że to inni niż ta elita. Właśnie tacy ludzie tworzą ten patriotyczny taki tron polskości. I właśnie powinniśmy tak myśleć jak oni, pro publico bono, właśnie dla dobra wspólnego, dla dobra jakiegoś. I właśnie to ta piosenka, którą ojciec rozpoczął, że taka piękna, że warto żyć w Polsce. Myśleć wręcz prawie naiwnie o Polsce trzeba, bo to jest święta miłości kochanej ojczyzny. No tego mnie uczono. I nagle takie jakieś elity. Ja też mogłabym wyszukać, czy znam kogoś z elity, ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi o dobroć, o serce, o polskość. I w tym kontekście te cztery pytania zadane, bo referendum to jest to, do czego się trzeba odwołać, z łaciny sobie sprawdziłam, do czego się trzeba odwołać, znaczy do narodu trzeba się odwołać, prawda? I to jest właśnie ta demokracja, a nie tylko mówienie o tym, że oni bronią tej demokracji. Właśnie to jest demokracja, odwoływanie się do narodu. I te cztery pytania, niektórzy ludzie może jeszcze pomyślą, bo to jest sprawa też uczenia myślenia, bo te cztery pytania jeszcze dla niektórych będą powodem do rozmyślań i niech ci ludzie się zastanowią, ale nie można tak nalatywać, to nie jest demokracja. To tak jak może niech ci z tej elity zrobią tak, jak z Sokratesem zrobiono, że uczył młodych myślenia, to go wzięli, to zamknęli i dali cykutę. Przecież nie można stosować jakiejś przemocy. Ja przepraszam, ale ja pod wpływem tego chyba telefonu tak się jakoś zaplątałam, bo trzeba być pokornym, kochani. Jeżeli jesteśmy Polakami i wierzącymi zwłaszcza, no to trzeba trochę pokory. Trzeba się ucieszyć, że ten rząd w takich ciężkich warunkach rządzi i państwo nie musieliby tego wszystkiego tłumaczyć, gdyby nie to, że oni tak na nas nalatują. Przecież oni nic nie robili w tym czasie, jak teraz była i ta pandemia i to wszystko. I tylko potrafią pokazywać, że są elitami. I tak już na koniec chciałam się odwołać jeszcze do pana raz Piotra Rycerskiego i powiedzieć, że pan zajmuje się tymi sprawami reprywatyzacji. A jest jeden element bardzo taki negatywny także, bo niby wyprzedano te mieszkania, przepraszam, tak na marginesie już kończę, te mieszkania komunalne, które przecież budowało państwo w tamtym ustroju, dano to samorządom i na przykład ja mieszkam w Warszawie i tam większość wykupiła, zadowolona, ale niestety nikt nie przewidział, że jak się wykupi, no to się ma własność, a jak się nie wykupi, tylko ma się komunalne, to niestety ludzie zaczynają niektórzy kombinować, a w związku z tym administracje tych, którzy są uczciwi i mieszkają po 60 lat i rodzice ich walczyli w powstaniu, to oni nie wyrzucają, ale poniżają. Jest, proszę panie Piotrze, jakoś się tym zainteresować, bo na przykład jest akcja Poznaj swego najemcę, polegająca na takim poniżającym wtargnięciu do mieszkania, czy tam ktoś nie mieszka, czy co. No można to w inny sposób zrobić, ale właśnie, czyli ta prywatyzacja, czyli nie zawsze własność to wolność. Wolność jest w nas i to sumienie się liczy. I jeszcze raz przepraszam, że może rozwinęłam temat, ale cztery będę na nie głosować i uważam, że przestańmy udawać takie elity, troszkę się pokory nauczmy i bądźmy ludźmi, i bądźmy Polakami, i kochajmy Polskę. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Dziękuję, wywołany pan dyrektor.
Pani Mario, przede wszystkim dziękujemy bardzo serdecznie za pani telefon, dziękujemy za pozdrowienia i ja potwierdzam, że mieszkańcy Podkarpacia to ludzie o pięknych i otwartych sercach. Pani Mario, dziękujemy za ten telefon właśnie w kontekście telefonu poprzedniego pana Krzysztofa z Krakowa, który myślę, że nie musiałby zadawać tego pytania, gdyby słuchał tej audycji od początku, bo mówiliśmy przecież o tym, że te pytania zostały sformułowane na podstawie tysięcy, a może nawet dziesiątek tysięcy rozmów, które politycy Prawa i Sprawiedliwości odbywali z Polakami i Polkami we wszystkich regionach naszego kraju. I to były te właśnie kwestie, które były dla wszystkich naszych rozmówców tymi najbardziej ważkimi, najbardziej ważnymi, priorytetowymi, tymi, które budziły najwięcej niepokoju. I dlaczego pomysł tego referendum? Dlatego, tak jak też już mówiliśmy o tym, że będzie ono wiążące dla wszystkich następnych rządów w momencie, gdy frekwencja wyniesie minimum 50%, ale również po to, żeby te kwestie, które uznajemy w tej chwili za strategiczne, za kwestie naszego bezpieczeństwa, wielowymiarowego bezpieczeństwa, tego bezpieczeństwa militarnego, militarnego, bezpieczeństwa społecznego, tożsamościowego, tak jak tutaj też pan prezes Andrzej Jaworski mówił, bezpieczeństwa naszej wiary, kultury i tradycji, wynieść ponad podziały polityczne, ponieważ to referendum to jest odpowiedź na jasno sprecyzowane pytania, a nie możliwość wybierania w wyborach tak naprawdę, gdzie wybiera się posłów, którzy prezentują różnego rodzaju poglądy i pewnych kwestii mogą nie poruszać, a dalej reprezentują Polaków, tylko tutaj ten aspekt demokracji bezpośredniej jest szczególnie istotny w tych kwestiach, że opozycja, która w tej chwili tak próbuje manipulować i mówi wszystko to, co wyborcy chcą usłyszeć, nie będzie mogła tego tak dewaluować w tych kwestiach, które są poruszone w referendum.
Dziękuję. Jeszcze pan prezes.
Ja oczywiście zgadzam się z Piotrem Rycerskim, że mieszkańcy Podkarpacia są wspaniali, ale tylko dodam, że mieszkańcy Garwolina, Gdyni, Gdańska i pozostałych części naszej ojczyzny też są wspaniali. I tutaj
dziękuję. Jesteś... Proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Paweł, dzwonię z terenu Dziecielskiej, jest okolic Sierpca. Jeśli chodzi o pytania referendalne, one są dla mnie bardzo klarowne i potrzebne. W ogóle w żaden sposób nie staram się znaleźć, jak to się mówi, dziury w całym. Natomiast jako ludzie my cały czas zdajemy egzamin z wolności, a egzamin z wolności to egzamin ze stopnia rozpoznania prawdy. Im więcej prawdy rozpoznamy, tym bardziej będziemy wolni. I mówię te słowa w odniesieniu do stopnia świadomości społeczeństwa. Doznaję wiele zawodów wśród moich znajomych, wśród wielu osób, wśród powiedzmy te opinie, które są, no powiedzmy w internecie, one może są naciągane, ale podstawowa rzecz, stosunek do tej władzy, która sformułowała te pytania, jest w dużym stopniu oparty o sytuację bytową, osobistą. I taką rzecz chciałbym zasygnalizować. Bardzo dużo ludzi zgodziło się, żeby po prostu ogrzewać swoje domy przy pomocy pomp ciepła. I wydatki związane z tym, chociaż jest duże dofinansowanie, wydatki bieżące bardzo wzrosły. Te osoby stały się osobami ekologicznymi w miejscowości swojego zamieszkania, i ci, którzy palą węglem, dostają dotacje. Natomiast ci, którzy opalają przy pomocy pomp ciepła, nie. I to jest trochę nielogiczne. Gdyby ktoś po prostu autorytatywnie oświadczył, jaki jest powód takiego stanu rzeczy. To tylko tyle. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję. Nie wiem, czy i jak mamy na to odpowiedzieć, no ale... Nie wiem, pani poseł...
Mogę spróbować odnieść się do tego, co zasygnalizował słuchacz. Mhm. Oczywiście pozdrawiamy pana bardzo serdecznie i jakby przyjmujemy to zgłoszenie. Z całą pewnością byłoby idealnie, gdyby każdemu można było pomóc, każdego można było wesprzeć i każdemu jakiejś pomocy w trudnej sytuacji udzielić. Myślę, że osoby, które opalają swoje mieszkania węglem, to są jednak osoby, które nie dysponowały większymi środkami na to, żeby dokonać termomodernizacji, żeby wymienić te swoje źródła ogrzewania. Mówiąc wprost i w takim dużym uproszczeniu, są to po prostu osoby mniej uposażone, biedniejsze. I z punktu widzenia państwa, którego no nie stać na to, żeby pomóc wszystkim jednakowo w tym samym czasie, bo jednak ten budżet jest oczywiście ograniczony na wiele rzeczy, starcza pieniędzy, starcza środków, ze środków z pieniędzy budżetowych, ale oczywiście nie na wszystko i nie w jednym czasie. Więc myślę, że jakaś logika w tym jest, żeby najpierw wesprzeć osoby, które no po prostu nie stać na to, aby zmodernizować, wymienić swoje źródło ciepła. Pompy ciepła to są dosyć drogie urządzenia. Do pomp ciepła również były dofinansowania na etapie zakładania i to całkiem spore dofinansowania, więc wydaje mi się, że jeśli ktoś z takiego dofinansowania skorzystał i potem korzysta również z fotowoltaiki, która wspiera te pompy ciepła i jakby z założenia i na dzień dobry ogranicza swoje zużycie, a więc również koszt tego systemu ogrzewczego, no to już jakieś wsparcie i tak było mu udzielone. Ale oczywiście przyjmujemy tę uwagę z pokorą, bo zawsze słuchamy naszych mieszkańców wszystkich regionów, i Podkarpacia, i Mazowsza, i Gdyni, Gdańska, i regionów nadmorskich, i wszystkich mieszkańców Polski, bo w każdym regionie są wspaniali ludzie i przyjmujemy oczywiście uwagi z każdej strony. Natomiast myślę sobie po prostu, że nie da się pomóc, nie wszystko naraz, tak? Nie wszystkie sprawy da się załatwić od razu. A pompy ciepła były dofinansowywane na etapie, były programy w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska na instalacje pomp ciepła. Były dofinansowania całkiem spore.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mój Andrzej ze Szwajcarii.
Proszę.
Ja się chcę się odnieść do tego pierwszego telefonu. Jeszcze chciałem dopytać, jak to się dzieje, że rząd Prawa i Sprawiedliwości organizuje referendum z pytaniem, czy Polacy chcą, żeby Unia Europejska narzucała im kwoty imigrantów z Afryki, ale jednocześnie rząd nie pyta, czy Polacy chcą, żeby sprowadzać imigrantów z Azji. W ostatnich kilku latach rząd Prawa i Sprawiedliwości sprowadził najwięcej w historii, najwięcej z krajów Unii Europejskiej imigrantów z Azji, z krajów muzułmańskich. Przecież to dla naszej katolickiej Polski będzie zagrożeniem dla naszego katolicyzmu.
Poproszę panią poseł może o odpowiedź.
Tak, znaczy ja bym się chciała do tego odnieść, co słuchacz ze Szwajcarii powiedział, bo to jest taka obiegowa opinia, że polski rząd sprowadził imigrantów z Azji w jakiejś nieokreślonej, ale przerażającej wielkiej liczbie. To oczywiście nie jest prawda. Polski rząd nie sprowadza imigrantów z Azji. Polskie firmy niekiedy ściągają sezonowych pracowników, którzy są im po prostu niezbędni. Ja u siebie, na swoim terenie, mam taką dosyć dużą fabrykę produktów spożywczych, Brigen, i ta firma po prostu bez pracowników akurat z Bangladeszu, sezonowych pracowników, zaraz jeszcze rozwinę tę myśl, po prostu by sobie nie poradziła, bo mieszkańcy Polski, no nie ma ich wystarczająco dużo, żeby wszystkie te linie produkcyjne obsłużyć. Więc tam rzeczywiście jest taka sytuacja, ale to nie polski rząd, tylko polskie firmy. To są pracownicy sezonowi, którzy przyjeżdżają na konkretny czas. To są osoby, które są legalnie w Polsce, na, tak jak powiedziałam wcześniej, czas określony. I oni wykonują swoją pracę, wykonują swój kontrakt i wracają do siebie. Na początku tych dyskusji o tym właśnie, bo to kiedy zaczęła się ta dyskusja w Sejmie na temat referendum, na początku było brane pod uwagę to jedno pytanie dotyczące właśnie imigrantów, to opozycja strasznie głośno krzyczała, że setki tysięcy Azjatów polski rząd sprowadza. Oczywiście polski rząd udzielił odpowiedzi na te absurdalne zarzuty i mogę się mylić co do jakichś takich pojedynczych wartości, ale była mowa o 130 tysiącach wiz pracowniczych udzielonych, natomiast nie były to pozwolenia wjazdu. Była ogromna różnica pomiędzy wizami pracowniczymi, to jest pierwszy etap, a osoby, które dostały pozwolenie na wjazd do Polski przy tych wizach, to było jakieś 20 kilka tysięcy, tu mogę nie pamiętać, bo nie pamiętam dokładnie ile, ale 20 kilka tysięcy osób i też nie wszystkie te osoby, które uzyskały wizę pracowniczą i prawo wjazdu do Polski, do tej Polski przyjechały, więc to są absolutnie nieprawdziwe dane, to o czym pan powiedział, że to po pierwsze, polski rząd nie sprowadza imigrantów z Azji, to jeśli w ogóle ktokolwiek przyjeżdża do pracy, to są legalni migranci, którzy mają przeszli odpowiednie procedury, zostali odpowiednio sprawdzeni, mają odpowiednie pozwolenia i na pracę, i na pobyt w Polsce. I to nie są takie liczby, o których na początku głośno krzyczała opozycja.
Dziękuję, pan dyrektor Rzecerski.
Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałbym zaapelować o to, żebyśmy nie ulegali manipulacji, bo wydaje mi się, że to pytanie wynikało z tego, że rzeczywiście w przestrzeni publicznej pojawiały się zarzuty ze strony opozycji i różnego rodzaju mediów o zagranicznym kapitale, według których rzeczywiście rząd Prawa i Sprawiedliwości sprowadzał do Polski tysiące, tutaj nawet pani poseł dokładnie przytoczyła tę liczbę, którą się posługiwała Platforma Obywatelska, 136 tysięcy migrantów. Szanowni Państwo, jest to bardzo, bardzo dalekie od prawdy, dlatego zachęcam, żebyśmy poszukiwali tej prawdy, analizowali informacje, które nam dostarczają mainstreamowe media, które są przeciwne władzy Prawa i Sprawiedliwości, demokratycznej władzy Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj pani poseł bardzo dobrze to wytłumaczyła i warto jeszcze dodać i podkreślić, że te osoby to nie są migranci ekonomiczni, tylko to są osoby, które przyjeżdżają w celu podjęcia konkretnego zatrudnienia zarobkowego. To są osoby, które przyjeżdżają tutaj na zaproszenie konkretnych pracodawców, którzy po prostu ich potrzebują, bo nie oszukujmy się, w tej chwili nasz rynek pracy potrzebuje również pracowników zagranicznych. I są to osoby, które zawsze są w odpowiednich procedurach sprawdzane, są to osoby bezpieczne, które przyjeżdżają tutaj do pracy, a w momencie zakończenia pracy tutaj u nas w kraju, legalnej pracy zarobkowej, opuszczają nasz kraj. I tutaj też warto powiedzieć, że potrzebujemy pracowników z zagranicy, ponieważ w Polsce naprawdę pracy nie brakuje. W tej chwili spośród krajów Unii Europejskiej mamy najniższe bezrobocie. Także szanowni Państwo, jeszcze raz apeluję, sprawdzajmy informacje, które do nas docierają, analizujmy fakty i nie ulegajmy dezinformacji i manipulacji, którą stosuje opozycja.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicą.
Teraz i zawsze?
Ja się nazywam Janusz Prosiński, dzwonię z Warszawy. Podaję swoje pełne dane w tym celu, aby nie być posądzonym przez pana Jaworskiego o chęć ukrywania się jakiegoś anonimowego. Dlatego poza tym Radio Maria ma moje pełne dane, bo od wielu lat przekazuję odpowiednie kwoty na konto radia i dzieła z tym związane. To po pierwsze. Po drugie, może powiem tak. To, co w tej chwili, jako wygodne pytania referendalne, jest nam aplikowane przez stronę rządzącą, uważam, że to nie jest czysta gra. Powiem też, że byłbym skłonny, żeby te pytania poszerzyć o jedno jeszcze pytanie, mianowicie takie, czy jesteś za przekazaniem bogactw naturalnych Polski powiedzmy sobie po prostu niepolskie ręce. A bo już mówię, dlaczego takie pytanie. Pytanie moje jest spowodowane tym, że po pierwsze rząd PiS-u, jak to teraz jest mocno powiedzmy we wszystkich mediach i we wszystkich środkach przekazu, bardzo, bardzo, że tak powiem, no, temat fuzji Orlenu i PGNiG-e. Tylko tak naprawdę to trzeba wiedzieć, co się dzieje ze strukturą własnościową. Przed tą fuzją, nazwijmy to właściwie chłonięciem, bo tak to się powinno nazwać, PGNiG-e przez Orlen, Skarb Państwa miał w spółce PGNiG-e 72% udziałów. Obecnie po połączeniu udział Skarbu Państwa w tej połączonej spółce po fuzji jest poniżej 50%. To po pierwsze. Wiadomo, że PGNiG miało wszystkie koncesje i prawa do wydobywania złóż, jakie są na terenie Polski. Poza tym to moje pytanie jest też spowodowane tą drugą sprawą, o której chciałem powiedzieć, mianowicie, że dokładnie przed tygodniem w Sejmie, bardzo to było jakoś cicho, nie było na tym właściwie mowy, nigdzie tego w spędach ani opozycyjnych, nazwanych opozycyjnymi, bo to dla mnie to ani opozycja, ani strona rządząca, to tak naprawdę ani nie jest żadna opozycja w stosunku do rządzących. Właśnie przed tygodniem w Sejmie została przegłosowana ustawa, nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz pakiety ustaw, kilkudziesięciu ustaw, które dostosowują prawo polskie obecne do tejże nowelizacji. I to zostało przegłosowane w momencie, kiedy za było 226 6 głosów, a przeciw 219 głosów. A te głosy brakujące mogłyby być, gdyby PiS chciał oczywiście temu przeciwdziałać, mogłyby być oczywiście wynik odwrotny, gdyby posłowie PiSu nie wyszli na czas głosowania w sali. Kilkunastu posłów opuściło salę. I uważam, że to jest wyjątkowa hipokryzja ze strony rządzących, ze strony PiSu, żeby ludziom zadawać pytanie referendalne, czy jesteś za ochroną majątku narodowego Polski, czy jesteś przeciwny wyzbywaniu się najmu, bo już nie znam dokładnie tego pytania, w momencie, kiedy się oddaje bogactwo naturalne Polski właśnie poprzez tę ustawę, poprzez tę fuzję w obce ręce. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję. Który z panów?
To może pan wymienił moje nazwisko, więc tylko odniosę się krótko. Jeżeli chodzi o tę pierwszą wypowiedź pana, do którego odniosłem się, że nie wiemy, jakie są jego dane, to była wypowiedź, która wskazywała na konkretną firmę i na ewentualne problemy prawne, które ta firma mogłaby nam wytoczyć, gdybyśmy tutaj nie zareagowali. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź pana, przepraszam, zapomniałem imienia, który przed chwilą dzwonił.
Pan Janusz.
To, panie Januszu, dyskusja na ten temat, być może także z pana udziałem, była bardzo długa, także na antenie Radia Maryja, kiedy dochodziło do połączenia Orlenu z PGNiG i te wątpliwości były bardzo szczegółowo były bardzo szczegółowe odpowiedzi na te pytania, te wątpliwości, które pan zadał. I jednoznacznie z tych odpowiedzi wynikało, że tutaj Orlen ma zabezpieczone wszystkie kwestie związane właśnie z tymi aktywami, które były w PGNiG. Pamiętam, że ten temat stawał także na komisjach sejmowych, te odpowiedzi także były. No nie jestem pewnie w stanie w tej chwili szybko ich znaleźć, ale to też dlatego, że to nie jest temat dzisiejszej rozmowy. Nie jestem w stanie przekonać pana do tego, że pytania referendalne są ważne, jeżeli pan uważa inaczej, nawet po tej dyskusji, która w tej chwili się toczy, dlatego że my mówimy o bardzo konkretnych, realnych problemach, które dotyczą Polaków. Jeżeli uważa pan, że kwestia relokacji muru na granicy nie jest ważna i nie obawia się pan, że może być dla nas niebezpieczeństwo, kiedy tutaj duża część tych imigrantów nielegalnie przybywających do Europy nagle osiedliła się w Polsce, no to mogę się z panem umówić na jakąś dłuższą rozmowę, jeżeli na pewno dostanie pan w radiu namiary na mnie i mogę z panem na ten temat podyskutować, bo ja jestem przekonany, tak jak my tutaj w studio, że to jest temat bardzo ważny. Prywatyzacja przedsiębiorstw takich jak Orlen, czy jak PKO BP, czy PKO SA, czyli krwioobieg gospodarczy dzisiaj, to jest temat bardzo realny. Mieliśmy już do czynienia z sytuacją, kiedy PKO SA zostało sprzedane dzięki działaniom w PZU, także przy udziale mojej skromnej osoby, udało się PKO SA odzyskać, a wiemy doskonale, jak ważnym krwioobiegu gospodarczym jest możliwość posiadania banków, które realizują interesy Polski. Orlen na pewno jest perłą w koronie i dzisiaj, gdybyśmy mieli Orlen oddać w obce ręce, byłaby to strata dla Polski i to strata gigantyczna. Dlatego na te tematy też z chęcią z panem czy z państwem, którzy będą chcieli porozmawiać, jestem także do dyspozycji. I dlatego jeszcze raz mówię, możemy mieć różnego rodzaju zastrzeżenia, czy możemy uważać, że powinny być inne pytania. Jeżeli inne pytania byłyby bardzo ważne, to na pewno o tych innych pytaniach słyszelibyśmy na wielu spotkaniach. Dla Pana to pytanie jest ważne. Ja też się tym zainteresuję. Myślę, że Piotr Rycerski i pani poseł Iwona Kurowska także zapozna się szczegółowo z tymi tematami, które Pan nam zadał. Natomiast proszę nam uwierzyć, te cztery pytania to jest naprawdę owoc przeprowadzonych dziesiątek spotkań z naszym udziałem tutaj, a setek spotkań w całej Polsce, gdzie rozmawialiśmy o tych tematach, które Polaków bardzo niepokoją i które mogą być dla nas jako dla Polski niebezpieczne. I ponieważ one się powtarzały, ponieważ był bardzo duży nacisk na tych spotkaniach, aby właśnie te pytania były kluczowe, zostały te pytania po prostu zadane. Natomiast chciałem jeszcze nawiązać do tej pierwszej wypowiedzi, bo nie udało mi się wtedy powiedzieć pan, który mówił o kwestii pomp ciepła. Kwestia pomp ciepła jest związana przede wszystkim z zużyciem energii elektrycznej i cenami energii elektrycznej. I dlatego od samego początku była mowa o tym, że ważne, aby przy pompach ciepła było od razu instalowane fotowoltaika, która może doprowadzić właśnie do takiego systemu zamkniętego, aby te obciążenia były jak najniższe. Natomiast proszę pamiętać, że w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu pan premier Jacek Sasin zgłosił poprawkę, która z jednej strony ma doprowadzić do obniżenia cen prądu dla gospodarstw domowych o 5%, a z drugiej strony właśnie ma być podniesiony limit zużycia dla tych gospodarstw domowych, tego limitu z 2000 do 3000 kilowat rocznie, co ma właśnie być także odpowiedzią w jakiś sposób tutaj na te postulaty, które w tym temacie się po prostu pojawiały w przestrzeni publicznej. To jest bardzo dobra decyzja, więc warto też o tym przypomnieć.
Dziękuję. Pani poseł jeszcze?
Tak, znaczy ja bym jeszcze chciała się odnieść do tej ustawy. Tak myślę sobie, że to o tej ustawie pan słuchacz nam tutaj mówił, że chodzi o ustawę zwaną w skrócie geologiczną. Akurat ja przysłuchiwałam się dyskusji nad tą ustawą i tak nie do końca wiem, o czym słuchacz mówił, bo w tej ustawie została wprowadzona definicja złoża strategicznego, złóż strategicznych, które ze względu na swoje znaczenie dla gospodarki lub bezpieczeństwa podlegać będą szczególnej ochronie prawnej. I tam nie ma mowy o tym, że te złoża mogą przejść w obce ręce, wręcz przeciwnie. One mają być zarządzane przez państwo, przez rząd polski. Uregulowany zostanie także proces uznawania tych złóż za strategiczne i to uznanie będzie się odbywało na podstawie decyzji ministra klimatu i środowiska i przy jednoczesnym prowadzeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu tych złóż strategicznych przez ministra. Więc sprawa wygląda na dosyć przejrzystą. Tu nikt niczego nie ukrywa i niczego nie zamiata pod dywan, więc wydaje się, że na takie złoża strategiczne, to cały czas rozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym i wydaje się, że takie pojęcia są absolutnie zasadne.
Ona jest trochę też taka tożsama do pojęcia przedsiębiorstw strategicznych, które też wpisane na listę przedsiębiorstw strategicznych mają zasadę właśnie ochrona tych przedsiębiorstw, które są kluczowe dla naszej gospodarki, dla naszego bezpieczeństwa. Więc myślę, że tu jest pewna tożsamość ważne jest, że jest to zabezpieczone.
Tak, i tu jeszcze pan prezes Andrzej Jaworski powiedział o tym, że Polsce udało się odzyskać PKO SA. Uzupełnijmy tylko, to odzyskanie bardzo dużo nas kosztowało. To wcześniej w programie telewizyjnym mówiliśmy o tym, że to zostało po prostu odkupione, wcześniej sprzedane za bezcen, nie pamiętam dokładnie 3 albo 4 miliony, bo tam były, w podobnym czasie były dwie spółki sprzedawane, a potem odkupione za dużo, dużo większe miliardy, przepraszam, 3 albo 4 miliardy, ale odkupione za...
Było opłacalne.
Tak, oczywiście, że tak, ale mimo wszystko Polacy, no bo to polski rząd, polski budżet, czyli Polacy, wszyscy musieliśmy za to odkupienie zapłacić i w tym momencie jest to już spółka...
Wszyscy Polacy po prostu musieli zapłacić za błędy Platformy Obywatelskiej. I tak szanowni jest, państwo, tak jeszcze jest. Tutaj, jeżeli mogę nawiązać do tej wypowiedzi, nie wszyscy rozumieją, na jakich zasadach odbywała się ta fuzja Orlenu, czemu ono służyła i tak dalej. Ja rozumiem, to jest proces skomplikowany i tak dalej, ale tutaj warto sprostować jedną rzecz. Przed fuzją udziały Skarbu Państwa w grupie Orlen to było 27,52%. Dzisiaj dzięki tej fuzji jest to niespełna 50%, także tutaj ten udział Skarbu Państwa zwiększa się, przez co też jest zabezpieczony interes Skarbu Państwa w tej spółce i zwiększają się również zyski wynikające z dywidendy. Także to była transakcja bardzo korzystna, nie tylko ze względu na to, że zwiększa się potencjał grupy Orlen i tak jak już rozmawialiśmy o tym, zwiększa się jego pozycja i konkurencyjność na rynku europejskim, ale też po prostu zwiększyło to zabezpieczenie Skarbu Państwa w tej spółce. Ale tutaj warto też przytoczyć kilka przykładów tego, że właśnie w latach 2007-2015, w momencie, gdy rządziła Platforma Obywatelska, która teraz tak sceptycznie podchodzi do naszego zarządzania spółkami Skarbu Państwa, no to oni przecież wyprzedawali spółki takie strategiczne, naprawdę strategiczne dla naszego funkcjonowania, dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. Przecież Polska Grupa Energetyczna, Tauron, Jastrzębska Spółka Węglowa, sprzedaż części akcji spółki PZU. Tutaj PKP myślę, że pan prezes potwierdzi PKP Energetyka, przecież sprzedana w 100%, którą też musieliśmy odzyskać i też Polacy musieli zapłacić za te błędy Platformy Obywatelskiej polegające na tym, że nie dbali po prostu o interes Polaków. Sprzedaż akcji również PKO, ale co więcej, przecież oni w Azotach wpuścili na akcjonariat oligarchę rosyjskiego, pana Wieczesława Kantora. Dzięki teraz tym rozwiązaniom prawnym, które obowiązują w wyniku wojny na Ukrainie, mogliśmy to zakończyć, przerwać i te akcje zostały odzyskane, ale no niestety ta polityka zarządzania majątkiem państwowym Platformy Obywatelskiej nie tylko była krótkowzroczna, ale była wręcz niebezpieczna dla naszego interesu i skrajnie idąca w poprzek naszemu bezpieczeństwu energetycznemu, gospodarczemu i na wielu innych płaszczyznach funkcjonowania państwa.
I ja, jeśli można, tutaj to, co tutaj obaj panowie, pan dyrektor Piotr Cerski, pan prezes Andrzej Jaworski mówią na temat tej skandalicznej, karygodnej wyprzedaży, bo myślę, że warto takie rzeczy przypominać, bo dosyć łatwo się zapomina, pamięć ludzka jest ulotna. PKO SA na wyprzedaży garażowej, tak zostało to nazwane, polskiego majątku narodowego za niecałe 4 miliardy złotych. Włosi przez 17 lat, bo to Włosi kupili, zarobili na Polakach około 20 miliardów złotych. Po kilkunastu latach odkupiono ten ważny bank za blisko 11 miliardów złotych. Z PZU SA było jeszcze gorzej. Prywatyzowali go ministrowie, pan Emil Wąsacz i pani Alicja Kornasiewicz na rzecz, i teraz uwaga, małej, tajemniczej spółki Eureko, która nie miała nawet własnej siedziby, a jedynie adres skrytki pocztowej za 3 miliardy złotych przy pełnej aprobacie wicepremiera Leszka Balcerowicza. Potem powstała nawet komisja śledcza w Sejmie, która jednogłośnie stwierdziła, że wielokrotnie zostało złamane prawo przy prywatyzacji tej największej spółki ubezpieczeniowej i sformułowała wnioski do prokuratury. No i do dzisiaj tak naprawdę nikt nie został za to ukarany, a żeby odzyskać te rodowe srebra na rynku ubezpieczeniowym, trzeba było po prostu stwierdzić nieważność umowy prywatyzacyjnej w świetle polskiego prawa artykułu 58 kodeksu cywilnego. Nic by to nie kosztowało, ale rząd PO-PSL wybrał inną, bardzo kosztowną formę odzyskania tej spółki. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo ta prywatyzacja, nazwana tutaj już wielokrotnie przez pana dyrektora Piotra Rycerskiego dziką, ale to w całkowicie uzasadniony sposób, to mało tego, że ona była za bezcen, tak jak to tutaj niektórzy mówią, wyprzedaż garażowa albo po prostu wyprzedaż, czy rozprzedaż też, któryś słuchacz tak dzisiaj nam powiedział, to jeszcze to były bardzo tajemnicze, bardzo dziwne transakcje i warto o tym przypominać.
Ja jeszcze dodam o takich, bo my mówimy tutaj o takich poważnych kwestiach sprzedaży spółek strategicznych, ale Platforma Obywatelska, ludzie związani z dzisiejszą opozycją mieli pomysły i sprzedawali także firmy, co do których Polacy mieli duży sentyment, które może nie były strategiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale były dla nas i myślę, że nadal są bardzo ważne, no bo chociażby prywatyzacja polskich kolei linowych, czyli sprzedaży firmy, która po pierwsze to kolejka na Kasprowy Wierch, to kolejka na Gubałówkę, kolejka na Górę Parkową w Krynicy, wyciągi na Butorowy Wierch czy Górę Żar. To było coś, przed czym bardzo mocno protestowaliśmy wtedy. Sam tam, gdzie mogłem, to też dawałem odpór, ale gdyby to referendum obowiązywało kilka lat wcześniej, to do takich prywatyzacji by po prostu nie doszło. I my dzisiaj mówimy i dlatego nawołujemy państwa do tego, żeby samemu w tym referendum wziąć udział, ale także zachęcić wszystkich swoich znajomych, ale także te osoby, które z różnych względów może są nieprzychylne, bo zostały poddane jakiejś manipulacji, zwłaszcza w tych mediach liberalnych, że to jest zabezpieczenie naszych interesów na przyszłość.
No, jak pan prezes mówi o tym, że sprzedawano firmy czy spółki o takim dużym ładunku sentymentalnym, to przypomnijmy jeszcze, że Platforma Obywatelska sprzedała Polskie Nagrania za 8 milionów złotych. A Warner, spółka Warner Music Poland chciała potem je odsprzedać za 10 razy tyle, 80 milionów.
Gdzie tu, pani poseł, jest nie tylko kwestia sentymentalna, tylko to był element naszej kultury dziedzictwo i naszego dziedzictwa narodowego.
Tak. Z archiwami.
Dziedzictwo dokładnie. Kulturowe, oczywiście.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Mariola z Górnego Śląska, z Mysłowic. Witam szlachetnych i czcigodnych gości, bardzo rzetelnych. I chciałabym tylko powiedzieć tyle, że za do tego rządu PiS praworządności nie miałam nigdy się tak dobrze, jak mam teraz. Chciałam się odnieść, jeżeli chodzi po zimie, dotacje do gazu. Po prostu jestem oszołomiona, naprawdę. Zawsze dopłacałam 600 zł, a teraz proszę, 11,38. Dzisiaj dostałam rozliczenie za prąd. Czekałam od czerwca. Nadpłata 38 zł. Naprawdę to, co po prostu robi ten rząd, to jest tak szlachetne. Tylko nie rozumiem, dlaczego nasi polscy rodacy nie mogą tego docenić. Dlaczego wszyscy z tego korzystają, a nie mogą powiedzieć, że dostali to? Dlaczego realizacje takie duże, to kiedyś za PO było tylko i wyłącznie 3-2 zł, teraz seniorzy mogą sobie pozwolić na tabletki, żeby sobie zakupić, mają zniżki. Dlaczego ludzie nie potrafią tego docenić? Ja jestem za referendum i błagam naszych rodaków, patriotów, jeżeli jesteście patriotami i wasi ojcowie, dziadkowie walczyli za coś, to naprawdę, żeby Polska była niezależna od żadnego państwa. Jesteśmy silnym narodem, katolickim narodem, chrześcijańskim narodem. Jesteśmy wspaniałym narodem. Naprawdę głosujmy za to, żeby Polska była zawsze Polską, żeby nigdy, nigdy nikt nam nie pluł w twarz. Jesteśmy bardzo bogatym, szlachetnym narodem, tylko nie umiemy się docenić. Zawsze jest jakieś źdźbło złego, które po prostu będzie gnębić. Ja myślę, że nasz rząd, który teraz nas prowadzi, jest bardzo inteligentny, bardzo subtelny i to można zobaczyć na ekranie. Nie jesteśmy wulgarni. Jak można jadem zarażać jadem Polaka? Tego też nie rozumiem. Jak można być patriotą, być Polakiem i dawać zły jad? Ja dziękuję bardzo i po prostu słucham całej audycji i jestem zdumiona i będę każdego prosiła. Referendum jest nam potrzebne, jest nam koniecznie potrzebne. My jako Polacy musimy się określić, że chcemy praworządności, chcemy Polski, a nie żeby hetman wiecznie pluł nam w twarz. Lasy muszą być polskie. Jestem w ogóle wdzięczna w ogóle Orlenowi, spółki nasze polskie. W ogóle dziękuję bardzo serdecznie za tą audycję, że jesteście tak wspaniali posłowie, co tylko. Serdeczne Bóg zapłać i Polsko, Polsko jeszcze raz, obudź się Polsko. Szczęść Boże.
Dziękuję
Panem Bogiem.
Andrzej Jaworski.
Bardzo dziękuję za ten głos. Obudź się Polsko. To był wielki marsz, który organizowaliśmy w obronie Radia Maryja i telewizji Trwam. I to jest zawsze duży sentyment, ale także to jest taki przykład, który pokazuje, że jeżeli chcemy się zmobilizować, to możemy naprawdę góry przenosić. I wtedy góry przenieśliśmy. Jestem przekonany, że teraz także się zmobilizujemy i te góry przeniesiemy i zabezpieczymy nasze interesy narodowe. Natomiast jest jeszcze rzeczywiście bardzo wiele do zrobienia. I to też nie jest tak, że wszystkie osoby, które dzisiaj biorą udział w różnego rodzaju akcjach, które naprawiają Polskę, nie ponoszą za to różnego rodzaju konsekwencji. Ja chciałbym tylko wspomnieć i tutaj dać taki solidarność z młodym studentem Oskarem Szafarowiczem z Warszawy, który bardzo mocno w mediach społecznościowych także też wypowiada się na temat referendum, na temat tego, co to referendum może dać, a jest szykanowany, grozi mu reelekcja z Uniwersytetu Warszawskiego. Myślę, że to jest właśnie ważne, abyśmy pokazali, że jesteśmy razem i nie damy się zastraszyć, będziemy bronili polskich interesów i będziemy bardzo mocno pilnować tego, żeby Polska była Polską i żebyśmy w przyszłości mogli żyć w Polsce bezpiecznej.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Emil z Mazowsza.
Proszę.
Tutaj chciałem się odnieść do sytuacji, bo mówili już Państwo tutaj o dofinansowaniu, na przykład do dofinansowaniu paneli fotowoltaicznych. No ja też miałem nadzieję, że takie dofinansowanie dostanę i zrobiłem te panele fotowoltaiczne, założyłem. Potem okazało się, że jak już ja je założyłem, to już się skończyło to dofinansowanie, więc się nie załapałem. Nie wszyscy dostali to dofinansowanie. No dobra, ale jakoś to, mówię, przeżyję. Na koniec roku dostałem rozliczenie i nic nie zapłaciłem oczywiście za prąd. Zadowolony z siebie, założyłem jeszcze piec elektryczny, nowoczesny bardzo, bo to indukcyjny piec, żeby wykorzystać ten prąd. No i na drugie półrocze, już teraz w lipcu, dostałem fakturę za 1700 zł. No nie jest to niby dużo jak za okres grzewczy, ale dostałem na tej fakturze informację, że jako duża rodzina przysługuje mi, że mogę mieć 3000 kW po obniżonej cenie. Natomiast jeżeli już udałem się do biura obsługi, dostałem informację, że mogłem to oświadczenie złożyć do 30 czerwca, czyli w sierpniu dostałem fakturę, w której miałem informację, że mogę złożyć takie oświadczenie i przysługujące mi zwiększenie kilowatów do 3000 po niższej cenie, a w biurze obsługi klienta dostałem już informację, że nie przysługuje mi to, bo to tylko było do czerwca. I tu widzę też jakąś taką, nie wiem, czy to specjalnie ktoś zrobił, że dopiero jak ci, co w lipcu dostaną faktury, to już będzie za późno, żeby się zgłosili o to zwiększone dofinansowanie.
Panie Emilu, nie wiem, czy tu może być jakaś taka samowola, prawda, że urzędnik albo ktoś, kto wypełnia fakturę, są sam z siebie, pewnie takiego zapisu nie wstawia.
Nie, myślę, że to już było przez państwo, jak gdyby, bo ci pracownicy mówią, że to jest ustawa i nie mogą teraz przyjąć wniosku, bo ustawa...
No tak, ale jeżeli jest ustawa, to ten, który wystawia fakturę i na niej próbuje coś takiego wpisać, no chyba wie, jakie są zapisy. To nie jest taka dowolność, że każdy wpisuje sobie, co chce, no i jest to rozbieżne z tym, co obowiązuje.
No właśnie, więc teraz tak. Powołując się na dokument, który...
Panie Emilu, super, tylko że dziś mamy temat referendum przyczyny i pytania. I jeżeli ja tutaj poproszę też pana Jaworskiego, za chwilę się odniesie też do stawionego problemu, ale gdyby w tym temacie, co pan na to, co pan nam może powiedzieć, jak pana to dotyczy?
Jeśli chodzi o referendum, przepraszam, Radio CB wyłączyć muszę. Ja jestem oczywiście na nie przy tych wszystkich pytaniach, które były sformułowane. Obydwoma rękoma zawsze popierałem partie, które były patriotyczne i które walczyły o interes państwa, a nie o własnych interes i własnych kolegów. Także chętnie dalej bym popierał Prawo i Sprawiedliwość, chociaż ostatnio, ponieważ jeżdżę ciężarówką, strasznie uderzył we mnie zakaz wyprzedzania dla ciężarówek. Powiem szczerze, że no nie wiem, jak to przeżyję, bo pewnie niedługo stracę pracę, bo niestety, żeby dojechać na miejsce, to muszę jednak wyprzedzać tym samochodem ciężarowym inne samochody ciężarowe, żeby dojechać w odpowiednim czasie na odpowiednie miejsce. No i pewnie za rzesze bezrobotnych niedługo, że tak powiem...
A to wyprzedzanie pana wszędzie tak obowiązuje, czy są...
No, na drogach ekspresowych i autostradach.
To czymś to jest też pewnie podyktowane.
No mam nadzieję, że ktoś to przeliczył, że chociaż to jednego człowieka uratuje, no i jakiś to sens ma, bo w innym przypadku, no to tylko chyba taki pod publikiem.
Chociaż nie wiem, czy to większość kierowcy zawodowi ciężarowych samochodów powodują wypadki czy osobówki.
Ja myślę, że wystarczyłoby wyrównać te prędkości, a nie zakazywać samochodom ciężarowym wyprzedzać. No, jak ktoś jedzie 180, a drugi jedzie 90, no wiadomo, że jest duża różnica, ale jak można w ten sposób zrobić, zwiększyć bezpieczeństwo, żeby wyrównać te prędkości i zrobić na przykład, nie wiem, do 120 ograniczenie i wtedy będzie zmniejszona ilość wypadków, no. A to zakaz wyprzedzania ciężarówką, no to nie wiem, kto to przemyślał i czy to przemyślał.
Zapytam policję. Spróbuję. Dziękuję panu, panie Emilu. Zapytam, jak to jest. A 180 to pewnie bardzo niebezpiecznie. Obowiązuje 140, więc tu potrzeba też jakiejś uwagi i pewnie za to też byłyby poważne konsekwencje. Pan prezes, pan Andrzej Jaworski.
Panie Emilu, jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, to jeżeli podpisywał pan umowę na założenie, to jest oczywiście nie nasz temat, ale tylko krótko się odniosę, na założenie tych paneli fotowoltaicznych miał pan gwarancję dopłaty, bo to z reguły różnego rodzaju firmy dzwoniły do nas i zachęcały nas do tego, żeby z tego korzystać, to powinien pan z tą firmą ten temat dalej kontynuować. Natomiast my mówiliśmy o pompach ciepła, bo dopłaty były i są cały czas na pompy ciepła. Nie wiem w tej chwili, jak wygląda fotowoltaika, ale ten drugi temat jest dużo ważniejszy, ponieważ ta poprawka ustawowa, o której mówiliśmy wcześniej, ona najprawdopodobniej niedługo wejdzie i wtedy panu będzie przysługiwało zwiększenie właśnie tych limitów i myślę, że przy tej okazji, ponieważ ona będzie działała wstecz, powinien pan wystąpić także o te kwestie związane z kartą dużej rodziny, tak jak pan to powiedział. Więc jest naprawdę w tej chwili możliwość, aby z tego skorzystać. O ile dobrze pamiętam, to czekamy tutaj na podpis prezydenta pod tą ustawą. Jeżeli chodzi o kwestię wyprzedzania, ja jestem przekonany, że nie dojdzie do tego, że przez to, że jest zakaz wyprzedzania ciężarówek, zmniejszy się ruch, bo zapotrzebowanie na przewóz, ten przepis był wielokrotnie właściwie omawiany we wszystkich możliwych miejscach, zarówno gospodarczych, jak i politycznych i popularnych. Większość kierowców mówiła wprost, że jeżeli jest ograniczenie prędkości do 120 km na godzinę, a ciężarówki mają ograniczenie do 90 i wszystkie jadą z tą prędkością 90 km czy 89, 80-90 km na godzinę, to właśnie problem bezpieczeństwa dotyczył tego, że nagle ciężarówki powodowały duże zatory, wyprzedzając siebie nawzajem i mieliśmy do czynienia bardzo często, że ciężarówka wyprzedza ciężarówkę, robią się kolejki, a wyprzedzanie jest z prędkością 1 km/h większego niż jedzie ta druga ciężarówka. Więc na pewno firmy transportowe na tym nie stracą. Bezpieczeństwo wydaje się, że jest znacznie większe, natomiast są te odcinki, gdzie jest więcej pasów i w tym momencie może dojść do tego, aby te ciężarówki mogły wyprzedzić, no jeżeli jest taka konieczność, inną ciężarówkę. Natomiast pamiętajmy, że większość zatorów i większość takich niebezpiecznych sytuacji wynikała być może przez mniejszą liczbę kierowców zawodowych jadących ciężarówkami, ale jednak te zatory dawały się we znaki wszystkim.
Dziękuję. Drodzy Państwo, mamy jeszcze kilka minut do zakończenia programu. Są może kwestie, które chcielibyście też i postawić dotyczące tematu referendum, przyczyny i pytania? Pani poseł Iwona Kurowska.
Myślę, że warto podkreślić to, do czego również pan dyrektor Piotr Rycerski i pan prezes Andrzej Jaworski się odnosili kilkukrotnie w czasie swojej wypowiedzi. Te pytania i te kwestie, które zostały wybrane do pytań referendalnych, to są kwestie, którymi żyją Polacy. To są kwestie, na które zwracają uwagę. No ponieważ teraz mamy taki trochę czas, można powiedzieć, prekampanijny, teraz już kampanijny, dość dużo odwiedzamy małych miejscowości, targów, skupisk i siłą rzeczy rozmawiamy z ludźmi. Ja akurat zwróciłam uwagę na to, że zwłaszcza osoby starsze, takie osoby, które mają doświadczenie, można powiedzieć, różnych czasów, zwracają uwagę na kwestie właśnie bezpieczeństwa. To są osoby, które znają wojnę albo same osobiście z dzieciństwa, albo z opowieści rodziców czy dziadków. I kiedy rozmawiamy o tym, że no są jakieś tam przejściowe trudności, bo mieliśmy pandemię, bo mamy inflację, bo toczy się wojna za naszą wschodnią granicą, to wszystkie te osoby, które właśnie mają to dłuższe trochę doświadczenie życiowe, nie są to osoby bardzo młode, które doświadczyły tylko dobrobytu, to te osoby mówią, wszystko przeżyjemy, byleby tylko wojny nie było, byleby tylko było bezpiecznie. I myślę, że na to referendum i na te obszary, które referendum porusza, trzeba spojrzeć właśnie z tego punktu widzenia. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Bezpieczna przyszłość Polaków. To jest cel rządu Prawa i Sprawiedliwości i mają temu służyć zarówno pytania referendalne, jak te wszystkie właśnie wybór tych obszarów, bo każde z tych pytań dotyczy w jakiś sposób bezpieczeństwa, czy bezpieczeństwa gospodarczego Polski, czy bezpieczeństwa takiego stricte militarnego, czy wewnętrznego Polski. To są pytania dotyczące czy bezpieczeństwa, takiego poczucia bezpieczeństwa Polaków, Polek i Polaków, bo pamiętajmy o tym, że tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości odwrócił tę bardzo niekorzystną ustawę, która była bardzo krzywdząca dla wszystkich Polaków, ale w szczególności dla kobiet, bo to kobietom podniesiono wiek emerytalny do 67 lat, o 7 lat, mężczyznom o 2 lata. Więc myślę, że Polacy, mieszkańcy naszego kraju, naszej ojczyzny doskonale rozumieją, że te pytania są bardzo dobrze wybrane, że to są pytania, które doskonale odzwierciedlają nasze współczesne potrzeby.
Dziękuję. Iwona Kurowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pan Piotr Rycerski, szef gabinetu politycznego ministra aktywów państwowych.
Szanowni Państwo, referendum jest solą demokracji. Jest to narzędzie, dzięki któremu wszyscy Polacy w sposób równy, każdy, może zabrać głos w kwestiach kluczowych dla przyszłości naszego kraju. Każdy, bez względu na to, gdzie mieszka, czym się zajmuje, co robi, ma takie samo prawo do tego, żeby wziąć udział w określaniu tych kierunków rozwojowych Polski i kierunków dbania o interes naszego społeczeństwa, o bezpieczeństwo Polski. Bardzo dziwią niektóre głosy środowisk opozycyjnych, środowisk związanych z opozycją, które bojkotują referendum, które podważają jego zasadność. Ale czego spodziewać się, szanowni państwo, po środowiskach, które mają tak duże wsparcie zagranicy? Na przykład pan Weber, europarlamentarzysta niemiecki, który wprost mówi, że PiS jest wrogiem. Przyjaciel Donalda Tuska, Ursula von der Leyen, która żegnając Donalda Tuska mówi mu do zobaczenia, gdy zostanie już, jak powiedział, premierem. Pan z drugiej strony, ze wschodu, wywiad Łukaszenki, w którym mówi o silnej opozycji, krytykuje Jarosława Kaczyńskiego, krytykuje Mateusza Morawieckiego i jego wypowiedzi wprost wpisują się w linię opozycji. Także, szanowni państwo, jeszcze raz zachęcam do tego, żebyśmy analizowali fakty, dociekali prawdy, weryfikowali informacje, które do nas docierają i 15 października zachęcam, żeby wszyscy Polacy poszli do urn, zagłosowali w referendum, ponieważ tego dnia wszyscy z nas będą mieli losy i przyszłość Polski, naszego ukochanego kraju w swoich rękach.
Dziękuję. I pan Andrzej Jaworski, prezes Izby Gospodarczo-Handlowej.
Ojciec dyrektor czasami mówi na antenie, że po Panu Bogu najbardziej należy kochać ojczyznę, Polskę. I myślę, że my tutaj wszyscy się pod tym hasłem podpisujemy, bo dzisiaj zachęcając państwa do wzięcia udziału w referendum, ale zachęcając także państwa do tego, aby aktywnie zachęcali innych do wzięcia w tym referendum, zachęcamy do jeszcze większego ukochania i zadbania o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Pamiętajmy, że nikt za nas nie zrobi nic, aby Polska była bezpieczniejsza, aby się lepiej rozwijała. Nie mamy co liczyć tutaj na jakąkolwiek zewnętrzną siłę. Będziemy tak mocno silni i tak dobrze postrzegani, jak sami będziemy potrafili o siebie zadbać. I to myślę, że jest najważniejsze. Każde z tych pytań, tak jak mówiła pani poseł, jak mówił pan dyrektor, to są pytania, które są pytaniami Polaków, którzy w czasie spotkań niepokoili się o to, co się będzie w Polsce działo, nie tylko za rok, nie tylko za dwa lata, ale także za tych lat 10, 15, 20. Uważam, że musimy zabezpieczyć przyszłość Polski, musimy zabezpieczyć nasze dobra narodowe, te srebra w koronie, jak niektórzy mówią, takie firmy jak Orlen, jak firmy energetyczne, jak państwowe banki, jak PZU, jako firmy, które przynoszą konkretne korzyści całej gospodarce polskiej, ale także zabezpieczają interesy wszystkich Polaków. Musimy wiedzieć, czy chcemy, aby w Polsce osiedlali się osoby, które mają być nam narzucone przez Unię Europejską, które zostały wpuszczone wskutek nieodpowiedzialnych działań polityków, głównie niemieckich i ich popleczników, także tych popleczników z Polski. Musimy wiedzieć, czy chcemy, aby granica Polski z Białorusią była chroniona, ale musimy także wiedzieć, czy chcemy, aby przyszłość Polaków, jeżeli chodzi o wiek emerytalny, też była zabezpieczona, bo tak jak powiedziała pani poseł Kurowska, to jest także bezpieczeństwo ekonomiczne. To jest coś, co ma realny wpływ na naszą przyszłość. I myślę, że to jest także ważne, żeby właśnie, tak jak mówił Piotr Rycerski, żeby państwo, ktokolwiek będzie w tym państwie rządził, wiedział, na co może sobie pozwolić. Czy Polacy dzisiaj będą pokazywali, że bez ich głosu nie ma możliwości zrealizowania nic, na co oni się nie godzą. To jest, myślę, niezwykle istotne. I dlatego zachęcamy państwa do aktywnego uczestnictwa w tej kampanii referendalnej, czyli żebyśmy wszyscy wzięli na siebie tę odpowiedzialność i zachęcali do pójścia do referendum i tłumaczyli, że nie możemy zgodzić się na to, aby ktoś za nas decydował i oczywiście, żebyśmy sami w tym referendum wzięli udział i abyśmy zagłosowali 4 razy nie. My obiecujemy, że będziemy z Państwem się spotykać w różnych miejscowościach, na różnych spotkaniach, aby właśnie do tego referendum zachęcać i aby tłumaczyć, na czym to referendum polega.
Dziękuję. Pani posełko, chciałaby Pani pozdrowić?
Chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić mieszkańców całej mojej ziemi, całego mojego regionu, powiat garwoliński i wszystkie powiaty z okręgu Siedlecko-Ostrołęckiego. Jest ich 13, wszystkich nie dam rady wymienić. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam mieszkańców mojego rodzinnego miasta Garwolina, ale równie serdecznie mieszkańców Podkarpacia, pana dyrektora Piotra Rycerskiego i Wybrzeża Gdańsko-Sopockiego, pana prezesa Jaworskiego.
A od serca?
A od serca bardzo serdecznie pozdrawiam mojego męża i moje dzieciaki.
Pięknie. I rodziców pewnie.
I rodziców oczywiście też. Dzięki nim mogę tu dzisiaj tak spokojnie i bezpiecznie tyle czasu przebywać z państwem, z czego bardzo się cieszę.
Bóg zapłać, panie Piotrze.
Ojcze redaktorze, od serca przede wszystkim moją ukochaną żonę, moich rodziców, teściów, moją babcię, moje rodzeństwo, ale też chciałbym pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy. Dziękujemy też za wszystkie te bardzo miłe, sympatyczne telefony, za tą bardzo rzeczową dyskusję. No i chciałbym jako mieszkaniec ściany wschodniej Polski pozdrowić wszystkich mieszkańców wschodniej Polski, mieszkańców Podkarpacia, Lubelszczyzny, Podlasia, bo, szanowni państwo, nie mamy z czego wstydzić. Nie ma podziału na Polskę A, Polskę B. Wszyscy jesteśmy dla naszego rządu tak samo ważni. Polska jest jedna i, szanowni państwo, bez względu na to, gdzie mieszkamy, to w tej chwili mamy równe szanse rozwojowe. Ja widzę, jak bardzo dynamicznie w ostatnich latach rozwija się Podkarpacie i tutaj możemy być dumni. A na koniec jeszcze bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić pana premiera Jacka Sasina, który z nami słucha, mojego szefa. Panie premierze, pozdrawiamy.
Dołączamy się oczywiście do tych pozdrowień.
Panie Andrzeju, pan Andrzej Jaworski.
Na pewno słucha mnie teraz żona i córki, więc serdecznie was pozdrawiam. Pozdrawiam przyjaciół, którzy mnie słuchają, współpracowników, ale pozdrawiam także te osoby, które w tej chwili w jakiś sposób kontaktowały się, pisały w mediach społecznościowych pozdrowienia, więc pozdrawiam pana posła Tułajewa z Lublina, Ryszarda Madziara, który dzisiaj prowadził spotkania dotyczące referendum. Dokładnie, ale no, myślę, że najważniejsze pozdrowienia, wszystkie są ważne, ale ważne są także te dla mieszkańców Gdyni, okręgu gdyńskiego, gdzie od jutra prowadzimy spotkania referendalne, także zachęcamy do spotkań, zachęcamy do tego, aby aktywnie w nich uczestniczyć. Przyszłość Polski jest w naszych rękach.
Dziękuję. To były rozmowy niedokończone. Temat referendum, przyczyny i pytania. Bóg zapłać państwu za wspólne spotkanie na naszej antenie.